Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję, oraz naszych gości, państwa Elżbietę i Piotra Marków z Warszawy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
Czy pozdrawiają państwo kogoś?
Nasze dzieci.
Na przykład dzieci.
Które chyba tak słuchają.
W pierwszej kolejności nasze dzieci, Elunio.
Bliżej mikrofonu, proszę.
Elunio.
Tak. Wszystkich przyjaciół, wszystkich, którzy po prostu słuchają teraz audycji, serdecznie pozdrawiamy i cieszymy się, że jesteście z nami. A dzieci z imienia? Może no. Z imienia? Zosię i Kubę. Beatę i Józia i małego Grzesia, który może nie zrozumie wiele, ale jednak jest. Pozdrawiamy Antoniego. Pozdrawiamy Stasia i Paulinę.
Tak jest. Do mikrofonu proszę mówić bliżej, jak już... Państwo Elżbieta i Piotr są związani ze swoją parafią. Między innymi prowadzą nauki dla narzeczonych i dla małżonków. Także to już od lat, jeżeli chodzi akurat o tą dziedzinę życia rodzinnego, bo zawodowe są jeszcze inne uwarunkowania, inne wykształcenia. Natomiast dziś zajmiemy się tematem, no wydaje się takim już bardzo świątecznym, niekontrowersyjnym z pozoru, troska o więzi rodzinne. Wiadomo, że o te więzi to najbardziej się troszczą rodzice. Uczą swoje dzieci, no ale potem dzieci rosną, no i bywa dalej różnie. Troska o więzi rodzinne. Elżbieta i Piotr Markowie, prosimy bardzo.
Więc temat ten jest bardzo szeroki i wielowątkowy. Dzieci, rodzice, dziadkowie, teściowie, dalsza rodzina. Sami mamy dzieci, byliśmy dziećmi, ostatnio urodził się wnuk. Wiele relacji, wiele spraw, które wydaje się, że jak każdy wyrósł z domu i ma swoją historię życia, to pewne rzeczy wydają się po prostu takie oczywiste. Nad nimi się nie zastanawiamy, nie przeżywamy refleksji. A jednak okazuje się, że z wiekiem dochodzimy do świadomości, że życie to zadanie. Zadanie, które wymaga świadomego budowania. I te więzi też trzeba budować.
No właśnie, trzeba budować. Ja kiedy czytam Księgę Rodzaju albo katechezję świętego Jana Pawła II, to sobie myślę, ojejku, jak oni mieli wspaniale ci pierwsi ludzie. Wszystko było oczywiste, byli dla siebie tacy przeźroczyści. Te relacje były cudowne. Takie proste, takie głębokie też. No ale teraz tak to nie pójdzie tak łatwo. Można powiedzieć, że jesteśmy w trochę trudnej sytuacji, ale z drugiej strony przecież Chrystus nas odkupił i daje nam nową szansę stworzenia takich relacji wspaniałych, głębokich. Tylko to już nie działa automatycznie, to nie działa magicznie. Niektórzy tak myślą, że jeśli mają ogromną taki plecak ogromny dobrych uczuć, to te uczucia wystarczą, że to wszystko pójdzie piękniej i że tak będzie przez całe życie. No, życie weryfikuje to i okazuje się, że tak niekoniecznie jest, że nie w ten sposób, nie na uczuciach będziemy budowali te wszystkie więzi. A więc trzeba je pielęgnować, trzeba włożyć to serce i wysiłek. Ale czy my możemy naprawdę, napinając swoje siły, tak kochać, tak tworzyć te więzi, żeby one były wspaniałe? Czy my jesteśmy po prostu w stanie to zrobić sami? My z Piotrem uważamy, że sami nie jesteśmy w stanie, pomimo najlepszych chęci i największych pragnień, żeby taką tworzyć harmonię w małżeństwie, w rodzinie, trudne i czasem pomimo najlepszych chęci to nie wychodzi. Dlatego muszą być pewne fundamenty. Po prostu takie rzeczy, takie sprawy, które sobie musimy uświadomić. Rzeczywiście na ratunek przychodzi Chrystus. Teraz szczególnie przygotowujemy się do świętowania Jego narodzin. Jako maleńkie dziecię w rodzinie przychodzi, ale on właśnie przynosi miłość i to wszystko może przemienić. Może. Jeżeli my na to się po prostu w rodzinie sami osobiście po prostu otworzymy, bo nie tylko w rodzinie, ale po prostu sami osobiście. Dopiero wtedy możemy, kiedy przyjmiemy tą jego miłość, ale również przebaczenie naszych grzechów, naszych słabości, dopiero wtedy możemy otwierać się tak naprawdę na innych i być tym bezinteresownym darem dla innych. Czyli ta ciągła relacja z nim to jest właściwie, to jest fundament. Bez tego naszym zdaniem po prostu to nie pójdzie. To może pójść, ale na krótką metę. I dopiero wtedy właśnie możemy zauważyć prawdziwe potrzeby naszych bliskich, prawdziwe miejsca, słabości tych naszych więzi, gdzie trzeba może porozmawiać, może zadziałać, może po prostu kochać. A więc pierwsza rzecz, która nam pomaga budować więzi, taki fundament bym powiedziała, to jest ta świadomość, że nie jesteśmy idealni, sami, my. Nie jesteśmy bezgrzeszni. Tego po prostu bez budowania życia wewnętrznego i bez uświadomienia sobie tego nie jesteśmy w stanie budować prawdziwych relacji dających szczęście innym, również i nam, ale też innym. A więc ważne jest takie zadanie sobie pytania, czy w tych więziach, również małżeńskich, rodzinnych, czego my szukamy tak naprawdę? Bo bardzo często się okazuje, kiedy robimy dobry rachunek sumienia, taki częsty, nie tylko raz na jakiś długi czas, kiedy zaczynamy patrzeć na siebie oczami troszeczkę jakby z perspektywy innej, bo tutaj Pan Jezus daje nam tą inną perspektywę, takie troszeczkę spojrzenie, troszkę można powiedzieć z boku na siebie, widzimy, że w tych relacjach często szukamy siebie. Zaspokojenia własnych potrzeb, potrzeb kontaktu, ten lęk, który czasem ogarnia również starszych rodziców przed byciem osamotnionym, to jest naturalne, tak? Ten lęk, to pragnienie bycia z innymi, pragnienie bycia kochanym jest naturalne, jest mam w sercu wrodzone, ale bywa, że nie budujemy dobrych relacji, bo po prostu to jest na pierwszym miejscu i często przymykamy oczy na wiele rzeczy, które są czy złe, czy nieprawidłowe, czy może nie powiemy prawdy, która mogłaby komuś pomóc, mogłaby być może w pewnej perspektywie zmienić nawet czyjeś życie. Druga rzecz jest jeszcze taka, że my też nie będziemy przyczyniali się jakby do budowania tych dobrych relacji, jeśli sobie nie uświadomimy, że ten drugi człowiek, obojętne, czy to będzie dziecko, czy to będzie dorosłe dziecko, czy to będzie, nie wiem, rodzice, teściowie, inne osoby w rodzinie, ciocie, wujkowie i widzimy ich czasem jakieś błędy, jakieś trudne decyzje, jakieś wady, nie podoba nam się to i bywa, że się w ogóle do tych ludzi dystansujemy, uważając, że jesteśmy lepsi, a przecież tutaj wielką pomocą jest właśnie ta pokora, to spojrzenie wprawdzie na siebie, że przecież my też czasem kogoś bywało, nawet sobie to zacieramy, ale zraniliśmy. My nie jesteśmy bezgrzeszni. Ta historia człowieka, w ogóle ludzi, jest to też historią właśnie i miłości, ale też i zranień. W historii każdego jest to, że był przez kogoś być może więcej lub mniej skrzywdzony, ale też i potem sam krzywdzi, nieświadomie nawet. Czasem nieświadomie to robi, bo nie ma tej też autorefleksji. W kontekście bliskości z Pana Boga, w kontekście modlitwy, tu o to bardziej mi chodzi. Nie chodzi mi o taką psychologiczną analizę tylko, ale chodzi mi to po prostu o modlitwę, o wchodzenie w głąb, o znajdowanie w prawdzie. Więc życie sakramentalne, ale mówię tu o życiu sakramentalnym nie traktowanym znowu magicznie, tylko naprawdę, kiedy do sakramentu pokuty się przygotowujemy, kiedy rzeczywiście to jest, ten sakrament jest poprzedzony nie tylko jednorazowym jakimś rachunkiem sumienia, ale faktycznie refleksją nad sobą w ciągu tego ostatniego czasu, powiedzmy od ostatniego sakramentu pokuty, od ostatniej spowiedzi. Więc wtedy ten sakrament poprzedzony taką refleksją będzie dobrze przeżyty i on będzie owocował w nas głębszą relacją z Bogiem, ale będzie owocował, nawet jak gdyby, tutaj w cudzysłowie powiem, automatycznie, bo my nawet czasem nie mamy tej świadomości, że on owocuje w taki sposób, że promieniuje i owocuje na rodzinę. Przychodzą nam dobre myśli, dobre natchnienia, czasem światło, jak zrozumieć kogoś drugiego, o co tu chodzi, żeby nie koncentrować się na sobie, swoim zranieniu, swoich emocjach, które mogą błędnie nam wskazywać. I drugim fundamentem, moim zdaniem, jest, żeby, jakieże ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, na rolę uczuć. I w ogóle myślę, że w tym całym temacie, kiedy będziemy mówili o różnych relacjach, bardzo ważne jest sobie uświadomić, że uczucia mogą być piękne, takie radosne, ale mogą być przykre. I to już w katechizmie możemy wyczytać, że uczucia nie są ani dobre, ani złe. Cudownie, jeżeli pielęgnujemy, dbamy o siebie i te uczucia pielęgnowane są te dobre, te przyjemne, te budujące, ten wiatr w żagle. Ale przykre uczucia, które czasem pomimo najlepszych chęci też występują w relacjach rodzinnych, w relacjach małżeńskich, no są, tak. Nie możemy ich wyprzeć. Nie możemy ich gdzieś tam zamknąć w jakiejś zamkniętej, wielkiej, stalowej skrzyni, żeby się nie wydostawały. One są. I musimy to wiedzieć od samego początku, jakby to chcę postawić, że nie możemy budować relacji, więzi rodzinnych tylko na uczuciach. Bo o uczucie będziemy dbali i nasze dobre czyny będą powodowały, że te uczucia będą radosne, będą przyjemne. Być może będą przyjemne, ale my nie możemy na nich budować wszystkiego, bo przecież one mogą z jakiegoś powodu gdzieś na pewien czas zniknąć, te przyjemne uczucia. I wtedy zostaje pustka. Niektórzy mówią, nie ma relacji wtedy, nie ma rodziny. No nie, jest małżeństwo, jest rodzina, są relacje. I tutaj to, co jest ważne, to, co jest w człowieku tak istotne, ten rozum i wola, dobra wola człowieka, właśnie ma pracować nad tym, żeby te relacje mądrze odbudowywać, nie opierając się o swoje przykre uczucia. Chciałam to bardzo zasygnalizować, że każdy właśnie z nas powinien nad tymi swoimi uczuciami królować. Tak to nazywam, królować nad uczuciami. Czyli umieć czasem spojrzeć na te swoje uczucia z pewnego dystansu. Nie jest to możliwe bez modlitwy, bez relacji do Pana Boga, po prostu bez oparcia się na Nim. W przeciwnym wypadku będziemy gonić te uczucia, będziemy działać w panice, będziemy po prostu też nieświadomie nawet walczyć o siebie, ale nie prowadzi to do rzeczywiście prawdziwej troski o więzi małżeńskie i rodzinne. Także to by były te fundamenty, moim zdaniem właśnie takie bardzo ważne, ale żeby zacząć po kolei, no to chcemy mówić może najpierw właśnie od małżonków, bo od nich się zaczyna. Od nich się zaczyna życie, w ogóle życie małżeńskie, potem życie rodzinne. Nie wyczerpiemy tego tematu teraz, mamy zbyt mało czasu, ale trzeba zasygnalizować, że wspólnota małżeńska jest fundamentem wszelkich więzi w rodzinie. I między dziećmi, i między rodzicami potem, w tych szerszych więzi rodzinnych. To właśnie dobra wspólnota małżeńska. My znaliśmy wiele małżeństw takich, które były bardzo ze sobą skonfliktowane, skłócone, a bardzo każdemu z nich niezależnie zależało na dzieciach, na wnukach. Nie udało się tym ludziom, akurat tym, których my znaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, nie udało się im odbudować tych prawdziwych więzi. One były poszarpane również między, powiedzmy, potem dziećmi i rodzeństwem. Dlaczego? Znaczy, obserwując to, co się działo, po prostu dlatego, że sami to źródło, czyli małżonkowie, nie potrafili budować, znaczy nie chcieli też czasem budować, nie umieli budować swoich relacji. A więc nie mieli czasu dla siebie, nie umieli mówić również o swoich uczuciach ze sobą otwarcie, nie umieli mówić, rozmawiać otwarcie o swoich i dobrych, i trudnych sprawach. A to jest niezwykle ważna rzecz. Gdzieś zatracali żony, nie szanowały mężów, chociaż uważały, że ich bardzo kochają. Mężowie nie potrafili na co dzień okazywać czułości, miłości, serdeczności swoim żonom. Gdzieś wchodzili jakiś błędny krąg, szaleńczy po prostu, który prowadził do coraz większego oddalenia od siebie, ale rodzina, no najpierw dzieci, to obserwowały, to czuły i to powodowało to pęknięcie też w relacjach w nich, w relacjach do rodziców, ale też w relacjach do siebie, do rodzeństwa, do innych ludzi, czy czasem po prostu wręcz to generowało nieprawidłowe relacje, potem już takie decyzje już życiowe, złe decyzje życiowe. A więc ten czas dla siebie i szacunek i miłość. Szacunek, no mężowie niezwykle potrzebują szacunku, tego okazywania, wyrażania szacunku. Żony bardzo potrzebują tej miłości. Pomimo wszystko, tak jak ślubowaliśmy, bezinteresownej miłości. Nawet jeżeli uważam, że ten współmałżonek, nie wiem, mam do niego, no chciałabym, mam idealistyczne wizje, prawda? To tak najlepiej powiedzieć. Idealistyczne wizje, jak on powinien postępować, jak powinno być. To są tylko idealistyczne wizje, to nie jest ten realny człowiek. A więc trzeba zacząć wreszcie kochać swojego współmałżonka. Czyli kochać tak, jak ślubowałam, bezinteresownie i okazywać mu szacunek, a mąż żonie miłość. Bezinteresownie, to znaczy nawet jeśli on uważa, że on tak w pełni nie zasługuje. Bo czasem tak mężowie po prostu robią, że nie będę jej okazywał miłości, co ja będę jej tam kwiatek przynosił, czy cokolwiek, jeżeli ona mnie nie szanuje, nie wyraża tego szacunku, nie potrafi powiedzieć, zachwycić się czymś, co zrobiłem. Tak to mężowie mówią.
I vice versa,
tak, bo to z dwie strony działa. Przy czym kobiety bardziej, wydaje mi się, tak jak ja też patrzę na siebie, bardziej będą reagowały jednak na to, na przykład jeśli mąż tak się zatnie w sobie, że nie będzie, właśnie nie pogłaszcze, nie przytuli, nie powie miłego słowa, nie podziękuje tak za obiad, prawda, za coś, co się zrobiło dla niego, nie zauważy tego. Kobiety są na to bardzo wrażliwe i zauważają, ha, on mnie nie kocha. I to jest wtedy dramat, ona wtedy też się zamyka w sobie. Także może skończę już mówić o tym tej negatywnej stronie, bo jest z tego wyjście. Właśnie wyjściem jest decyzja, nie uczucie. Decyzja, że ja będę kochać, ja będę szanować, czy będę szanowała drugą osobę. Po prostu decyzja, która się wyraża w czynach. I to jest pierwsza podstawowa więź, z której dopiero będą wynikały i będą się kształtowały inne. I one się będą najprawdopodobniej dobrze kształtowały, pomimo różnych tam czasem trudności, czasem przemówień czy konfliktów. One są, ale myślę, że jeżeli dołożymy starań do budowania relacji w naszym małżeństwie, te więzi będą po prostu inaczej wyglądały, potem już więzi pomiędzy dziećmi nawet, pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ja uważam to, że traktuję to trochę jak aksjomat, że tak jest. No i życie nam to pokazuje, nie tylko nasze życie, czy życie naszych rodzin, to obserwujemy, ale po prostu też ludzi, którzy małżeństw, z którymi się spotykamy, z którymi rozmawiamy czasem o ich trudnych sprawach.
Zakładamy, że ta druga strona też odpowiada miłością, czyli decyzją służenia, dawania dobra, nawet mimo, że też czasami czuje się niedowartościowana, nie całkiem zadbana, bo właściwie ta miłość to polega na tym, żeby świadczyć dobro drugiemu, służyć drugiej stronie. I jeżeli teraz ta relacja nawiąże się obopólnie, no to właśnie, no to wtedy czujemy się szczęśliwi.
Budować, ale jeśli nie, szczęśliwi. Bo bywa, że czasem na przykład jedna strona nie
chce. Przynajmniej jakiś czas.
Ja myślę, że to jest bardzo trudne, ale jeżeli jedna strona nie chce na przykład, czy już jakoś tam się zatnie w sobie, myślę, że gdyby podjąć takie działanie właśnie, czyli jak ja mówię to o tym miłości, szacunku, tak ogólnie bardzo, ale za tym się kryje wiele różnych czynów codziennych, to myślę, że ta strona, która ma większą w tej chwili siłę, większą świadomość tego, co się dzieje, a zawsze tak jest w małżeństwie, nigdy nie jedziemy tak zupełnie równo. Zawsze ktoś ma więcej, ktoś mniej tej siły, czy świadomości nawet tego, co się dzieje, to ta osoba właśnie, pomimo, że ta druga osoba może nie mieć aktualnie takiej wyrażonej tej dobrej woli, to ta osoba, która ma tą świadomość, powinna właśnie podjąć to działanie. Pomimo wszystko i pomimo nawet czasem przykrych uczuć, bo ja robię dobrze, a ktoś odrzuca, no przykre. To jest, nie będę tego robić, nie będę o niego dbać, nie będę mu wyrażać tam na przykład słów szacunku czy uznania, nie będę. No właśnie. I to
nie
już
będę
jest
suszyć głowy, nie tak. Będę narzekać ciągle, że tak. Ty taki, ty owaki, tylko nabrać wody w usta, przysłowiowej wody.
Niezwykle trudne, a kobiecie to już w ogóle, myślę, bardzo trudne, bo te emocje też gdzieś buzują. Ale właśnie te wszystkie nasze emocje, też również te kobiece, warto byłoby tak czasem troszeczkę się im przyglądać, bo jednak one są cudowną przednią strażą poznania samego siebie, tak jak mówił Arystoteles już. Przednia straż, czyli dlaczego ja takie mam emocje silne? Zastanowić się, jakie jest tego źródło. To jest, no to by mogło bardzo pogłębić nasze życie.
Tak, i małżonkowie są dla siebie najważniejsi, ale dochodzimy tutaj do tych relacji z rodzicami i teściami, bo już młodzi małżonkowie na samym początku muszą też zadbać o te relacje z rodzicami i z teściami. Zrozumiałe jest to, że chcąc osiągnąć pewną samodzielność, początkowo są czasami trochę chrobowaci. Też obserwujemy takie charakterystyczne zjawisko, że no, po zawarciu sakramentu małżeństwa przez pewien czas, nieraz to się bardzo długo utrzymuje, do rodziców, do teściów zwracają się tak jakoś bezosobowo, prawda? Unikają powiedzenia mamo, tato. No, gdyby wiedzieli, że to dla nich jest ważne, dla rodziców, dla tych teściów, to pewnie by jednak tak nie czynili, bo takie jakby potraktowanie ich osobowe, takie serdeczne, to tak rozmiękcza ich serce i myślę, że starsze pokolenie oczekuje tej serdeczności ze strony młodych. Z drugiej strony bywa tak, że rodzice są nadopiekuńczy, są tacy kontrolujący, za bardzo ingerują w sprawę młodych i to jest zrozumiałe, że młodzi muszą troszeczkę się przed tym bronić. Jest bardzo dobrze, jeśli rodzice mają tą świadomość, że tutaj trzeba być troszkę asertywnym i dać młodym szansę. Oni po pewnym czasie takiego docierania się wzajemnego też otworzą się na nich, na rodziców. Trzeba pamiętać, tutaj młodzi, pamiętajcie o tym, że dziadkowie będą potrzebni waszym dzieciom, bo dziadkowie są potrzebni wnukom. A z drugiej strony miejcie w świadomości to, że rodzice też nie są długowieczni i też przyjdzie taki czas, może to jest 10 lat, może to jest kilkanaście lat, 20, i potem ich zabraknie. I jest tak, że jeśli tego czasu się nie wykorzysta, nie uchwyci się go w odpowiednim momencie, to nigdy tego się nie da nadrobić. I znam takich dziadków, którzy jako ojcowie no, za bardzo się nie sprawili. Był problem w relacjach małżeńskich, rodzice się rozeszli, ale ten czas właśnie bycia dziadkami jest dla nich szansą i bywa tak, że są znakomitymi dziadkami, którzy naprawdę potrafią jakby podejść do wnuków i mogą wam też pomóc, was odciążyć, zainspirować wnuki. Starsze pokolenie jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Nie warto z nimi walczyć. Jest tak, że jeśli na przykład młody mąż ma problem, prawda, ze swoimi rodzicami, to jego żona może mu pomóc w tym, prawda, żeby pamiętał o mamie, pamiętał o tacie. Naprawdę jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. Tu mogę powiedzieć o takim bardzo sympatycznym wydarzeniu, które nas spotkało, podczas gdy jedno z naszych dzieci właśnie zawierało sakrament małżeństwa podczas wesela w ramach podziękowania rodzicom. Oboje rodzice dostali jako prezent bilet do teatru na przedstawienie. Bardzo ciekawe. I to było niespodzianką, bo myśmy o tym nie wiedzieli. Potem się okazało, że nagle w teatrze się spotykamy, siedząc obok siebie. Czyli zobaczcie, rodzice i teściowie mogą też razem się zaprzyjaźnić. Inna taka...
Ale dzieci w tym pomagają.
Tak, pomagają. Zobaczcie, świadomość dzieci, że mogą swoim rodzicom pomóc w tym, żeby jakby wejść w tą nową sytuację naprawdę tak radośnie. Bywa tak też w rodzinie, że no, są jedni, drudzy rodzice i zwykle jest tak, że z jednymi ma się większy kontakt, z drugimi mniejszy. Nieraz jest to zupełnie naturalne, blisko zamieszkania, może jakieś takie bliższe więzi, ale warto nie zaniedbywać tego, warto pamiętać.
No właśnie, tu mówimy o rodzicach i teściach. Taki temat nam teraz też bliski od drugiej strony już teraz, ponieważ jesteśmy teściami i rodzicami. Ale jeszcze zwróćmy uwagę na budowanie więzi rodziców ze swoimi dziećmi. To na to bym też zwróciła uwagę, bo to tak różnie potem się kształtuje. Teraz zbliżają się święta, one nam się tak ciepło kojarzą, prawda? A święta Bożego Narodzenia, no ileż możliwości, no ile piękna, prawda, ile możliwości takiego uczestniczenia w tych wydarzeniach rodzinnych. I oczywiście też jak pamiętam z naszymi dziećmi, tak w naszej rodzinie, już takiej przez nas założonej rodzinie, staraliśmy się tworzyć takie okoliczności, żeby ta rodzina się spotykała, żeby te święta były no po prostu piękne, żeby wszyscy mieli w tym udział, żeby była ta bliskość, żeby każdy o każdym pomyślał, żeby te prezenty też były robione dla drugiego, a nie tylko żeby czekać na prezent dla siebie. Zwracaliśmy na to uwagę. Były przygotowania, zresztą takie przygotowania związane również z liturgią Kościoła, które są naprawdę niezwykle piękne i mogą być owocne, jeśli się to dobrze twórczo wykorzysta. To nie jest moment, żeby rozwijać, jakie tu pomysły mieliśmy. I oczywiście cała ta oprawa świąt, piękna, symboliczna też, więc można wyjaśniać też całą symbolikę świąt Bożego Narodzenia. I to wszystko było wspaniale, ale też obserwujemy taką rzecz też w rodzinach i znamy wiele rodzin, gdzie pomimo pięknej oprawy rzeczywiście wszystko, można powiedzieć, było. Minęły lata i nie było więzi między rodzeństwem. Nie było więzi też między rodzeństwem ciotecznym czy niektórymi osobami tutaj. I co zauważyliśmy, tak właśnie analizując tę sytuację, nie mówię, że to wyczerpuje wszystko, całą listę różnych problemów, a mianowicie kilka rzeczy takich. Po pierwsze, święta, taki groźny perfekcjonizm, szczególnie mam, które przygotowują te święta, niektóre dzieci po prostu kojarzą czasem ten okres z czasem jakiegoś napięcia, nerwowości i też niemożności jakiegoś udziału w pewnych, nawet, no może drobnych decyzjach. Czyli jak gdyby gdzieś one były z boku. To jest jedna rzecz, to się zdarza. Ale jeszcze jest inna sprawa. Dlaczego tych więzi czasem potem nie było, pomimo naprawdę wielu spotkań, wielu wspólnych świąt i uroczystości? A mianowicie taka tendencja, która często jest niestety, że mówimy źle o innych. Wyrażamy opinię niepotrzebnie zupełnie, nie ma powodu, nie ma jakiejś sytuacji, którą trzeba jakoś ratować, czy rzeczywiście rzeczowo analizować. Mówimy źle o innych.
W trakcie tego spotkania.
Tak, nawet, prawda, o innych. No już nie mówię o księżach, tak, ale w ogóle o innych ludziach. Również o ludziach z rodziny. I trzecia rzecz. Czasem właśnie zdarzało się, że pewni członkowie rodziny starsi, ale też rodzice, porównywali dzieci ze sobą. Porównywanie, te trzy rzeczy, myślę, że one są, generują jakąś zazdrość, zrywane są relacje potem między tym młodszym pokoleniem. Słuchajcie, pomimo naprawdę pięknych, uroczych, ciepłych, no tej ciepłej oprawy nazwijmy to, i wydawało się pozornie miłej atmosfery, To są rzeczy, które po prostu niszczą relacje i to budowanie więzi tylko zewnętrzne, poprzez zewnętrzne jakieś wydarzenia, które są nawet bardzo bogato czasem, no suto tak, zastawiony stół, pięknie wszystko wygląda, tak, pięknie przygotowane, tak, ale tutaj dzieci bardzo zauważają to, jacy jesteśmy i dlatego właśnie to, co na początku powiedziałam, ta praca nad sobą, to zwracanie uwagi na to, w jaki sposób mówię o drugim, wycofanie się z tego, umiejętność przeproszenia, nawet właśnie przy dzieciach, wycofanie się z pewnych rzeczy takich, które się powiedziało, może być no bardzo, bardzo ważne, bo dzieci to intuicyjnie na siebie, jakby w siebie wchłaniają, a więc stają się też porównujące, zazdroszczące, bo ten lepszy był, bo tu rodzice powiedzieli, że ten lepiej coś zrobił. Niezauważanie indywidualności dzieci też, czyli wszystko razem, wszystko tak samo, na 3-4 można powiedzieć, kiedy jest ich więcej, no też może niszczyć po prostu relacje. One się czują, pomimo że ta uwaga im jest cały czas poświęcona, a jednak mogą się czuć właśnie osamotnione. I tego rodzic, który jest trochę zagoniony, trochę zmęczony, nie zauważa. To trzeba po prostu wiedzieć, żeby to zauważać. Także myślę, że jeszcze jedna rzecz, która może niszczyć, a mianowicie te relacje niszczy takie bycie kontrolerem ciągłym dla dzieci. Czyli nie ma tego czasu, kiedy jesteśmy trochę na luzie, kiedy możemy sobie tak po prostu porozmawiać, kiedy możemy my jako rodzice wysłuchać naszych dzieci po prostu, bez ustawiania ich, bez jakiegoś takiego ingerowania już w to, w to, w to, co robią w szkole na przykład, czy nawet po prostu bycie, tak? Nie mówię, że takie bycie nijakie, bo wspaniale jest, jeżeli mamy jakiś fajny program, czy jakąś propozycję, czy dziecko ma propozycję. Nie wiem, chcą zrobić dla rodziców przedstawienie, bo nasi na przykład często robili. Cudownie, bądźmy w tym i wtedy, w tym czasie, kiedy jesteśmy w tym wszystkim, po prostu nie bądźmy kontrolujący, bo te dzieci potem po prostu nie będą chciały z tymi rodzicami rozmawiać. Nie będą chciały szczerze opowiadać. Będą się po prostu tego bały, będą tego unikały. Także taka rzecz, taka też refleksja nam przyszła do głowy. No i przychodzi ten czas, już kiedy dzieci dorastają. Nie jest to łatwy czas dla rodziców. Każdy trochę inaczej dorasta i trochę jakby w innym czasie. I teraz zwrócić uwagę na to właśnie, jak postępować. Czasem rodzice panicznie działają. Ale jeżeli wcześniej były te relacje tworzone dobrze, one będą i w okresie tego dorastania i będą te trudne tematy też przez dzieci poruszane. Po prostu będzie możliwość rozmawiania. Co dzieciom może pomóc? No to, że właśnie, że ich wysłuchamy i to, że pozwolimy im współdecydować o różnych sprawach coraz bardziej, im są większe. Nie możemy ich traktować jak malutkie dzieci, które nie mają nic do powiedzenia, które nie mogą niczego wybrać. Myślę, że to jest niezwykle ważna rzecz, bo wtedy one czują się ważne, jeżeli one, dopuszcza się ich z wiekiem właśnie do pewnych decyzji też takich rodzinnych, do pewnych planów, nie tylko świątecznych, ale w ogóle pewnych planów, które chce się podjąć, czy w domu, czy jakichś wyjazdowych, czy szerzej pojętych w ogóle planów, bo różne mogą być plany w rodzinie. I takie dzieci nie będą wtedy tak, myślę, tak trudne, tak jak mówimy, trudny wiek dorastania. Nie, on nie musi być taki bardzo trudny wcale. Zależy właśnie, jak do tego podejdziemy. Piotrze, co ty odmówisz?
Jeszcze może bym dodał, że oczywiście fajnie jest, jeśli w domu jest kilkoro rodzeństwa. Jeśli jest jedno dziecko, jedynak, no to oczywiście wtedy trzeba też te kontakty i jakby budować trochę też może w niektórych wypadkach w inny sposób, bo po prostu no nie ma w domu tego rodzeństwa i trzeba tych kontaktów szukać na zewnątrz. Na przykład jeśli jest wtedy rodzina gdzieś, ale to za chwilę przejdziemy, do budowania więzi z dalszą rodziną. Może przejdźmy do tego tematu. Jak budować więzi z dalszą rodziną? Tutaj żyjemy w takich czasach, gdzie będąc w mieście, w niedużych mieszkaniach, nie mamy takiej bazy dobrej. Jeśli jest w rodzinie taka baza gdzieś, czy gospodarstwo, jakaś działka, gdzie można zaprosić rodzinę, gdzie można spędzić razem wakacje, gdzie młodzi mogą ze sobą się poznać, gdzie można zaprosić i dziadków, no to bardzo dobrze. W ogóle w rodzinie dobrze jest i tak zwykle bywa, że jest jakaś osoba w tej szerszej rodzinie, nawet dalszej, która ma troszeczkę większą świadomość i jakby też poświęci swój czas, poświęci pewne środki, pewną uwagę tutaj, żeby właśnie zaprosić w czasie wakacji, tak, żeby zaprosić, żeby też zmobilizować tych niezdecydowanych, tak zwane zjazdy rodzinne. Tu też mamy takie przykłady zjazdów rodzinnych. Ile trzeba się naprosić, żeby prawda, towarzystwo zjechało? A potem okazuje się, że naprawdę byli zadowoleni.
Odkrywają się nawzajem, tak. Prawda? Ludzie, którzy się nie znali właściwie.
Tak, bo okazuje się, że nasze dzieci, powiedzmy, są, znają nas, znają dziadków, ale też zainteresowane są tą szerszą rodziną. Interesują się genealogią, gdzieś odkrywają jakiegoś wujka, który ma drzewo genealogiczne, który może coś ciekawego powiedzieć o tych minionych czasach. Każdy z nas, każde nasze dziecko też chce wiedzieć, skąd się wzięło, kim byli jego dziadkowie, pradziadkowie. I to też jest jakaś taka okazja, żeby tych młodych, którzy może czym innym nie byliby zainteresowani, żeby też ich zachęcić do właśnie do tego, żeby to poznali. Więc wspólne wakacje, prawda, też różne spotkanie. Okoliczności, takie spotkanie rodzinnych, powiedzmy u babci spotykają się wnuki, powiedzmy rodzeństwa, czyli dzieci babci, dziadka, urodziny, imieniny. Oczywiście wymaga to przygotowania, wymaga to wysiłku, ale jest to wspaniała okoliczność do tego, żeby się naprawdę spotkać. Młodzi przyjdą, nieraz jesteśmy może troszeczkę zawiedzeni, bo oni tam chwilę pobędą, już się niecierpliwią, już nas w komórkę, ale z drugiej strony też trzeba zadbać o jakiś program, o to, żeby coś razem zrobić. Jest wiele różnych pomysłów.
Tak, jeżeli jest program, to nie będzie nosa w komórce.
Tak.
To my tego
takie też znamy z jazdy rodzinne, gdzie tam jest jakaś tłocznia owoców, prawda? Wszyscy tłoczą sok, potem mogą coś pogrillować, mogą się przejść, mogą razem się wykąpać. Mile to wspominają. Jest wspólne ognisko. Tutaj jakieś śpiewanki rodzinne. Śpiewanki rodzinne przy różnych okazjach świąt, jakichś rocznic patriotycznych. My akurat w naszym domu też mieliśmy taki zwyczaj i wtedy i dziadkowie przychodzili, czy też u babci to spotkanie się odbywało, gdzie razem żeśmy śpiewali z okazji 11 listopada.
Ale to trzeba powiedzieć, że to zainicjował mój teść, czyli dziadek właśnie zainicjował to dawno temu i tak to się właśnie działo.
Czyli takie wspólne spotkania to nie jest tak, że się spotykamy i się kiwamy, bo młodzi tego na dłuższą metę nie zniosą, nie lubią. Musi być jakiś program, musi być jakiś pomysł, prawda? A najlepiej, jeśli ten pomysł pozwala też ich uaktywnić.
Albo sami mają pomysł, który się potem realizuje. To bardzo motywuje, bardzo. Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, bo tak mówimy o więziach rodzinnych, ale można się też zamknąć bardzo w tej swojej rodzinie i nie widzieć w ogóle innych. Myślę, że taka postawa rodziców, którzy są otwarci na sąsiadów, którzy zauważają czy starszą osobę obok, czy nawet młodą rodzinę, która mieszka blisko właśnie w tej samej klatce, bo my mieszkamy akurat w bloku, inaczej troszeczkę jest, kiedy się mieszka w domkach, ale też właśnie ta umiejętność zauważania innych w tej naszej małej ojczyźnie, czyli właśnie tam, gdzie mieszkamy, to jest niezwykły przykład, myślę taki, nie robimy tego dla przykładu, ale tak naprawdę jest to przykład dla dzieci, które widzą, że nie są sami, nie jesteśmy sami tylko dla siebie, że potrafimy się podzielić z innymi, że potrafimy złożyć życzenia sąsiadom, pomóc czymś, jeśli trzeba. To jest jakby takie naturalne i to też tworzy... Ja myślę, że paradoksalnie też tworzy i pogłębia więzi właśnie w samej rodzinie, jeśli potrafimy na innych się otwierać i innym to dobro dawać. A dzieci to naśladują, po prostu akceptują. Zresztą jest to bardzo ciekawe poznanie innych ludzi, którzy są wokół nas. Także dzieci to widzą, uczestniczą w tym. A potem, no, nie wszystkie tak samo będą to realizowały, ale jednak mają to doświadczenie dobre, wcześniejsze.
Czasem się kończy, ale właśnie nie wszystkie dzieci w swoim dorosłym życiu postępują tak, jak były uczone w domu. Dokonują wyboru na własny rachunek. Przepraszam. I na przykład zaczynają żyć z kimś nie w związku sakramentalnym, tylko zupełnie bez związku, tylko cywilnym. I co wtedy?
Znaczy właśnie dochodzimy do takich trudnych sytuacji i wtedy ta troska o te relacje staje się trudna. Sytuacja jest szczególna i myślę, że rodzice powinni jakby stawać w prawdzie, czyli mówić prawdę, ale kochać, okazywać swojemu dziecku miłość. Czyli ja ciebie kocham, ale nie zgadzam się z decyzją złą, którą podejmujesz. Na przykład młoda dziewczyna żyje w konkubinacie z chłopakiem i nie ma żadnych przeszkód do tego, żeby mogli być małżeństwem. Nie wiem, brakuje świadomości, woli. Rodzice nie powinni jakby przyklepywać tego i zupełnie traktować, że nic się nie stało.
Jest normalnie,
bo się stało.
Nie jest normalnie.
To jest niedobrze. Ja ciebie kocham. Cieszę się, że masz relację, ale budujesz je w zły sposób. Czyli mówić prawdę, ale mówić, że się dziecko kocha. Tak samo jest w sytuacji, kiedy...
Znaczy mówić, ale i również przytulić.
Przytulić, oczywiście. Tak samo jest w sytuacji, kiedy dziecko odchodzi od kościoła. Takie przypadki też się często zdarzają. Odchodzi od kościoła i no to jest problem, prawda? Trudno kogoś zmusić do wiary.
No dla rodziców
ja ciebie
to jest
kocham.
Cierpienie,
modlę się też o to, żebyś mógł pojednać się, prawda, z Panem Bogiem. No jeśli to jest tylko odejście od kościoła na tej zasadzie, że osłabła wiara. Ale bywa tak i znamy takie przypadki, gdzie dziecko po prostu nagle odkryło jakby Pana Boga w innej denominacji, prawda? I zupełnie krytycznie oceniając nasz Kościół, jakby zachłystuje się i jest, że tak powiem, jakby krytyczna wobec tego, w co my wierzymy. No to...
Trzeba rozmawiać.
Oczywiście, trzeba rozmawiać. To jest bardzo trudna sytuacja.
Modlić się, prawda?
Tak, modlić. Przede wszystkim modlić się. Modlitwa małżonków za dzieci, bo Pan Bóg potrafi te proste ścieżki wyprostować, te krzywe ścieżki wyprostować. Natomiast my sami czasami jesteśmy bezradni. Nie tracić nadziei.
W listach do redakcji takie również dostawałem. Są propozycje, które, no, powiedziałbym, są może trochę zbyt radykalne. Aha, żyję w związku niesakramentalnym, to znaczy żyjesz w grzechu. Owszem, na imieniny i tak na co dzień możesz przyjść, my możemy do was przyjść, ale w takie ważne święta, jak na przykład właśnie Wigilia, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, to wstępu do nas we dwójkę nie macie. Bo żyjecie w grzechu, wobec tego się tu odcinamy oficjalnie od was. No to jest trochę zbyt radykalne chyba podejście, bo może być więcej z tego powodu strat niż pożytku. Dlatego no to już do indywidualnego rozważenia jest, ale trudno powiedzieć, żebyśmy to polecali.
Tak, no różne pomysły, ale to przede wszystkim modlitwa i miłość. I ta miłość, wtedy, tylko żeby wstawać w prawdzie, no nie mówić, że złe jest dobre, a dobre złe. No nie pomieszać pewnych rzeczy, żeby to dziecko też miało punkt odniesienia.
I jeszcze na koniec wracamy do początku. Co jest podstawą w budowaniu relacji rodzinnych? Szczególnie właśnie teraz zbliżamy się do spotkania wigilijnego, do opłatka.
Tak. Znaczy, mamy podsumować?
Znaczy, powiedzieć, co jest podstawą, raz jeszcze.
Jeszcze raz, własny rozwój duchowy, życie sakramentalne, to, co na początku powiedzieliśmy.
Relacja do Boga.
Stawanie w prawdzie, ta relacja do Pana Boga i odnoszenia do Niego wszystkiego, co się wydarza, ale przede wszystkim, no właśnie, On pozwala nam spojrzeć na siebie w prawdzie. To coś też jeszcze raz przypominam, co chciałabym przypomnieć, właśnie, żeby nie mylić uczuć z miłością. Bo czasem właśnie mamy przykre uczucia, to nie będziemy nic robić, nie będziemy nic tworzyć i nie będziemy żadnych więzi budować. No nie, tak nie możemy robić, więc żeby się nie kierować tymi czasem trudnymi uczuciami, tylko prawdziwą miłością i dobrem, które rozeznajemy też w kontekście Ewangelii. Wtedy wiemy, co jest dobre, a co jest złe.
Co jeszcze? No i żeby nie poddawać się rozpaczy, bo rodzic jest stawiany wobec takich sytuacji, które go przerastają. I on serce, on życie by oddał, żeby było inaczej, ale taka jest rzeczywistość. I teraz trzeba stawać w prawdzie, ale i w miłości, i trzeba mieć nadzieję, że Pan Bóg tą sprawę rozwiąże.
No i też przebaczać, prawda? Przebaczać, tak jak i nam Pan Bóg przebaczył i wiele osób nam przebaczyło, żeby przebaczać i wciąż na nowo wychodzić do tych bliskich. Ja już nie mówię o... No są jeszcze, można by tutaj ciągnąć długi temat jeszcze o toksycznych ludziach, ale nie chcemy o tym mówić dzisiaj. Tylko po prostu do bliskich, do swojej rodziny, żeby wciąż na nowo wychodzić, ale mądrze też wychodzić, bo nie zawsze właśnie to, co Piotr mówił, nadopiekuńczość w stosunku do dorosłych dzieci. Ktoś powie, no tak, ja kocham przecież te dzieci, no ale jest to nadopiekuńczość, która nie jest miłością, która niszczy te dzieci, która nie pozwala im działać samodzielnie. Tego, no też musimy być czujni. A z drugiej strony, już tak podsumowując, też żeby te dorosłe dzieci mądrze pamiętały o rodzicach i teściach. I nieraz tak bywa, że właśnie synowa przypomina swojemu mężowi o tym, żeby pamiętał o swoich rodzicach. To jest piękne. To świadczy o dojrzałości tej osoby. Więc właśnie zachęcamy, żeby budować od wewnątrz, ale żeby właśnie wyrażać to w czynach i nie kierując się uczuciami, naprawdę miłować tych naszych bliskich.
Dziękuję bardzo. Nasi goście, Państwo Elżbieta i Piotr Markowie, zapraszamy do kontaktu z nami na Facebooku, na profilu Audycja dla Małżonków i Rodziców. Już są pierwsze wpisy, a jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, postaramy się odpowiedzieć. Telefony do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Radio Maryja, 22:17, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj już w pobliżu Wigilii temat troska o więzi rodzinne. Nasi goście, państwo Elżbieta i Piotr Markowie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie słuchałam od początku tej audycji.
Kogo witamy i skąd?
Tutaj z Polski Południowej, Aleksandra. Nie słuchałam
witamy.
Od początku tej audycji, natomiast w całej tej rozmowie, którą słyszałam, nie padło ani jedno słowo o hierarchii wartości, nie padło ani jedno słowo na temat, co to jest miłość i o odpowiedzialności za drugą osobę. Jeśli, takie jest moje zdanie, ja jestem socjologiem, jeśli będziemy wychowywać dzieci od początku w hierarchii wartości, w znaczeniu hierarchii wartości, nie będzie problemu z uznaniem drugich rodziców w wypadku małżeństwa, nie będzie problemu, nawet jeśli dziecko zamieszka z kimś innym, ono będzie wiedziało, że łamie hierarchię wartości. I kwestia miłość to jest przecież odpowiedzialność za drugą osobę. Nie słyszałam, żeby na ten temat była mowa, a to jest bardzo istotne, bo przy kłótniach małżeńskich, przy kłótniach rodzinnych, jeśli jest poczucie odpowiedzialności, to i następuje zgoda. To tyle.
Dziękujemy Pani Aleksandro za to uzupełnienie, chociaż innymi słowy to na samym początku właśnie było. Startowaliśmy od wartości, od systemu wartości, tak, i od relacji małżonków do siebie, która to relacja jest przykładem dla dzieci, bo na tym wzorują się i potem takie są postawy dzieci, jak i postawy rodziców. Jak rodzice plotkują, mawiają, to i dzieci to samo. Jeżeli rodzice zwracają uwagę, żeby tego nie robić, to i dzieci też na to zwracają uwagę.
Oczywiście, no, temat, żeby potraktować tak w pełni, to naprawdę musielibyśmy rzeczywiście mówić o miłości, odpowiedzialności, o tym, co jest miłością, co nią nie jest. No, niestety czas nas tutaj ogranicza. Natomiast myślę, że mówimy, tak to ładnie brzmi, hierarchia wartości, ale tak naprawdę wydaje się nam tutaj, znaczy jesteśmy przekonani, tylko nam się wydaje, że największą wartością jest Bóg. I jeżeli my na Niego się otwieramy i On dla nas jest ważny i to, co On mówi i ta hierarchia wartości, którą On nam podaje, jeżeli ją przyjmujemy, no to wtedy to chyba to o to chodzi, prawda? Potem możemy ją wypunktować, tak, co jest ważne po kolei, tak jak z narzeczonymi robimy czasem, co dla mnie jest ważne, co dla ciebie jest ważne i po kolei tam porządkują i tak dalej i się zastanawiają, ale trzeba zacząć od tych fundamentów właśnie i myślę, że na więcej po prostu nie starczyłoby nam czasu, żeby to szczegółowo omawiać.
Jeszcze tak jak pani powiedziała, widać, że ma pani zawodowe przygotowanie, chociaż muszę powiedzieć, że tutaj to nie zawsze tak działa, bo znamy wiele przykładów małżeństw, które budowały na wartościach, na hierarchii wartości.
Tak mi się wydawało przynajmniej.
Dzieci były wychowane w miłości rodziców i hierarchia wartości była zawsze na pierwszym miejscu, a jednak wchodząc w życie przeżyły moment taki, w którym się zagubiły. A już to, żeby drugich rodziców też, powiedzmy, od razu nazywać mama, tata, no to jest problem też taki osobowy. To nie każdego można tego zmusić. Ja powiem tak, że Pan Bóg też, powiedzmy, obdarza nas miłością, daje nam hierarchię wartości, a jednak bywa tak, że od tego Pana Boga ludzie odchodzą. I myślę, że to jest, cała sprawa polega na tym, że dziecku jednak trzeba na pewnym, znaczy to nie jest tresura, nie jest, w pewnym momencie trzeba dać wolność, trzeba zaufać, ona musi samo pójść. I teraz jeden pójdzie sam i będzie rzeczywiście miał w pamięci to, co z rodzicem mu przekazali, a drugi niestety zachłyśnie się tą wolnością i się trochę pogubi. I rodziców rola jest taka, żeby asystować, żeby przypominać, żeby kochać, prawda? Żeby towarzyszyć.
Ale nie przymuszać, bo to i tak nic nie ma.
Tutaj na zasadzie to nie jest stresura.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marianna.
Witamy Panią Mariannę.
Dzisiaj jest temat o więzi rodzinnej, tak?
Tak, troska o więzi rodzinne.
Ja zwracam się do Pani prowadzącej audycję, mogę?
Proszę bardzo.
Miła Pani, ja mam 69 lat, jestem 1949 rok, to mam 69 lat i mam braci. Najstarszy ma bodajże 67, bo 2 lata młodszy. I te czterech braci mam i tak każdy ma tak 2-3 lata są młodsi ode mnie, czy tam już dokładnie nie wiem. I do czego zmierzam? Pragnę powiedzieć, że mieszkam w DPS-ie nad morzem za Elblągiem i tak pragnę powiedzieć, że modliłam się w tej intencji i dosyć długo się już modliłam i pisałam do tego najstarszego brata list i do tego najmłodszego dzwoniłam. O to chodzi, że ja nie mam kontaktu z nimi. Albo się jest braćmi, albo nie jest. Oni wcale ze mną nie mają kontaktów. Ja pragnę powiedzieć, że ja pierwsza podejmowałam telefony. No to ile się razy mogę podejmować? Ja jestem od nich najstarsza, powinni mieć szacunek. Oni do mnie odebrali telefony, ale wcale nie dzwonią. Nawet nie tylko ten, co mieszka w Szczytnie, taki, nie wiem, ile on tam ma lat, ale chyba tak młodszy ode mnie, to ten zadzwoni raz na dwa razy na święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a tamci trzech wcale nie dzwonią do mnie i modlitwa nic nie skutkuje, nie pomaga. Oni są na takim etapie, że już nie wiem, jak to nazwać. Po prostu nie chcą się ze mną kontaktować. Nie czuję się winna. Nic im nie zrobiłam. Pisałam do tego brata najstarszego, że proszę o kontakt. Nic nie pomaga. I modlitwa nie pomaga. Czy może pani mi poradzić w tej sprawie? Jest to bardzo przykre, że nawet z rodziną nie ma się z siostrą nie mają kontaktu, a teraz święta nadchodzą, powinni zaprosić, raz, dwa do roku powinni zaprosić. Jakie pani ma na ten temat zdanie? Bym była wdzięczna.
Dziękujemy pani Marianno, dziękujemy.
Tak. Pani Marianno, po prostu my bardzo współczujemy takiej sytuacji, bo to jest po prostu pani, po prostu wielki krzyż, tak, że pani się czuje osamotniona, pomimo, że pani ma braci. Ale widzę też pewne światełko, bo jednak są bracia, którzy odpowiadają, czy brat, który odpowiada. I też chciałam zwrócić uwagę na to, że czasem jak ktoś bardzo długo nie dzwoni i wreszcie zadzwoni, to my to mieliśmy też w rodzinie, co zniechęcało w ogóle do kontaktu, że wtedy na przykład ktoś długo nie dzwoni, a ja mówię, od razu się zaczyna rozmowa od wypominania, jak długo nie dzwoniłeś i tak dalej, i takie właśnie pretensje, myśmy to akurat przerabiali też w pewnych relacjach rodzinnych, oczywiście my się nie zraziliśmy do kontaktu, ale to też może kogoś po prostu też zrazić do kontaktu. Dlaczego tak jest między panią a braćmi? Trudno powiedzieć, nie wiem, jak to się kształtowało. Czasem też po prostu nie da się tego wytłumaczyć. Jest to ludzki egoizm. Bardzo pani współczujemy takiej sytuacji, bo naprawdę osamotnienie takie jest ciężkie, po prostu ciężkie. I myślę, że nadal jeśli pani powinna być otwarta na nich, pomimo wszystko, ale nie liczyć na to, że to się wszystko rozwiąże, tak? Nie zakładać tak, opowierzać to Panu Bogu, odezwać się do nich systematycznie. Ja miałam znajomą kiedyś, bardzo zapracowaną osobę, ale mądrą, uważam. Zapadło mi to w pamięci, że miała też rodzeństwo i ona sobie założyła, że ona niezależnie od tego, czy oni pamiętają, czy nie, ona będzie systematycznie interesowała się nimi co miesiąc, tam co ile dzwoniła do nich po prostu. Zapytać się, jak się czujesz, co robisz, co u ciebie po prostu. Tak? Nie licząc na to, że będzie taki super odzew ze strony braci. A poza tym nasze życie się kończy i jest niebo przed nami, gdzie będą wspaniałe relacje, to tym się też można pocieszyć, prawda?
Jeśli i to będzie wieczność. A teraz jeszcze zostało parę lat. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Irena. Witamy w tej chwili Irena. Mam 86 lat i 1 stycznia skończę, bo jestem urodzona 1 stycznia 87. Miałam 4 dzieci. Najstarsza córka, chirurg z doktoratem, z wygranym konkursem na ordynatora. Już 15 lat nie żyje, miała tylko 44 lata. Rak ją zjadł, była bardzo i religijna, i chodząca. Pozostałe córki, 3, pozakładały sobie rodziny i przedtem, które nawet, już nie mówię, że chodziły tylko do kościoła, ale brały udział i w procesjach, i w ogóle. A teraz pozakładając rodziny z osobami niewierzącymi, same odeszły od kościoła. Ja się tylko modlę i tak jak za świętego Augusta modliła się matka przez tyle lat. I nie wiem, nic innego mnie nie pozostaje. Nic nie mówię, nie krytykuję. Mam z nimi kontakt, nie chcę zerwać kontaktu. Ale pozostaje mi tylko modlitwa. Czy coś jeszcze mogę innego zrobić?
Czy coś innego jeszcze można zrobić? Modlitwa, ofiara.
Własny przykład, miłość po prostu do nich. Żeby one wiedziały, że ta osoba, która kocha Boga, kocha ich.
Tak, prawda? Współczujemy pani, że wszystkie 3 córki w ten sam sposób
bardzo postępują. Bardzo smutne.
No to chyba no to, co pani robi, jest
i ofiara jest najważniejsza. Trzeba ufać. No właśnie pani słusznie podała przykład świętej Moniki, bo przecież święta Monika do końca swojego życia modliła się za świętego Augustyna i zmarła właściwie tuż po jego nawróceniu. Tego doczekała. Wiele jest takich matek, które modlą się właśnie za takie dzieci, które odeszły od Pana Boga.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do audycji zacząłem słuchać przed 22 i akurat mi się bardzo te wypowiedzi spodobały i chcę kilka słów powiedzieć od siebie. Bernard z Legnicy.
Witamy panie Bernardzie, słuchamy.
Więc aby trwała zawsze miłość w małżeństwie, a mam prawie 67 lat, aby trwała zawsze miłość w małżeństwie, należy ciągle dbać, by uczucie do żony nigdy nie było zachwiane. Przez 38 lat małżeństwa starałem się być dobrym mężem, dobrym ojcem. 2 tygodnie temu, po długiej wyczerpującej chorobie, odeszła do pana moja żonka. Tuliłem ukochaną, leżącą na szpitalnym łóżku, odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zasnęła jak dziecko. Dziś, gdy zostałem sam, teraz wiem, że więcej powinienem czynić i mówić. Myślałem wówczas, skoro jestem dobrym mężem, nigdy nie było awantury, nie nadużywałem alkoholu, byliśmy zgodnym małżeństwem, wszędzie razem. Dziś wiem, że to zachowanie w sumie dobre, znajomi uważali nas za dobrą, zgodną rodzinę. Ale także wiem dzisiaj, że zbyt mało mówiłem, kocham cię, ładnie wyglądasz, masz ładną fryzurę, ugotowałaś smaczną zupę, ładnie tobie w tej sukience. Więc sumując, skoro zostałem sam, apeluję do wszystkich mężów, mówcie swoim żonkom, jak ważna jest dla ciebie ukochana żonka. Teraz nadrabiam zbyt późno, bo przy grobie żonki.
Póki żyje.
To tyle moich refleksji na temat małżeństwa, uczucia, które no nigdy nie zgasło, a teraz, gdy rano przychodzę do kuchni, patrzę na stół, jest smutno, samotnie i wtedy otwierają się, potęgują się te uczucia, jak ważną ukochaną straciłem, odeszła do Pana, bo jesteśmy wierzącymi, praktykującymi, więc tylko ufność i modlitwa dodaje mi takiego spokoju i każdego dnia właśnie w modlitwie polecam moją kochaną Panu Bogu. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Bernard z Legnicy.
Dziękujemy panie Bernardzie.
Dziękuję za to świadectwo wspaniałe.
I mamy tutaj wpisy na Facebooku dotyczące niepełnosprawności. Jak można pomóc rodzicom dziecka niepełnosprawnego, by były pełną rodziną? Niestety często dochodzi do rozpadu tuż po diagnozie niepełnosprawności dziecka. Może jakieś rady dla rodzin, które chcą o siebie zawalczyć? Jak stworzyć więź pomiędzy niepełnosprawnym dzieckiem żyjącym we własnym świecie, znaczy jakby pewnie autystycznym, a dalszą rodziną, kuzynami, żeby się czasem nim zainteresowały, odwiedziły? No to już jest specjalistyczna sprawa.
Bardziej specjalistyczna, tak trzeba wiedzieć, jak pomóc, wiedząc no, konkretnie, znając sytuację tego dziecka, ale... Pierwsze pytanie właśnie tu chodzi o więź, rozumiem więź małżeńską, która się zaczyna rwać, kiedy ta diagnoza dziecka jest ogłoszona. Ja bym tu w ogóle pytała o miłość tych małżonków od początku. Prawda?
Czy ona w ogóle była, skoro tak. Była jak było wszystko dobrze, tak? A przecież ślubuje się nie tylko na super zdrowie, ale również na chorobę.
Ja mogę tylko, znaczy mam taki przykład tutaj akurat dwóch par właśnie małżeńskich, gdzie w jednym przypadku rzeczywiście po diagnozie jakiś, no po prostu ojciec odszedł, tak? Zostawił rodzinę. I drugiej, gdzie przy podobnej diagnozie nie odszedł, ale ta druga rodzina inaczej budowała swoje relacje, one też budowały relacje na Bogu, była wiara w tych ludziach. Odniesienie do Pana Boga prawdziwe, autentyczne, takie osobowe. I też do siebie nawzajem. W ogóle traktowanie drugiego człowieka tak osobowo bardzo. I tylko tym to się różniło. Wszystko inne było to samo, bo i sytuacja materialna, i jakby pewne okoliczności, również choroba dzieci, podobny stopień schorzenia i takiej niepełnosprawności. Ja rozumiem też to, że mam przyjaciółkę, która opiekuje się bardzo właśnie takimi chorymi dziećmi niepełnosprawnymi. To jest trudne z tego, co ona opowiada o tych swoich doświadczeniach, a pomaga rzeczywiście bardzo, bardzo pięknie, profesjonalnie i z miłością. To, radziłabym też, żeby rodzice, których zaskakuje diagnoza, żeby oni po prostu w jakiś sposób, nie wiem, są takie środowiska,
szukali
takie miejsca,
pomocy.
Tak, ale też nauczyli się postępować z tym dzieckiem w takim schorzeniu, bo mogą sobie po prostu nie radzić i te ich frustracje, ich sposób nieradzenia sobie rzutuje też na ich relacje po prostu.
No są
żeby znaleźć rozwiązanie.
Szkolenia dla takich rodziców, tak, w zależności od różnych chorób.
Właśnie, bo to też może być pomocą, bo ja tutaj nie chcę powiedzieć, że tylko brak wiary w każdym przypadku. To po prostu może być tak trudno, że oni sobie po prostu nie radzą.
Bo skąd mają wiedzieć? Do tego trzeba specjalistów
szukać wiedzy. Miałam przykład takich rodziców też, no to było, może nie było to schorzenie jakieś takie, już takie bardzo skrajne, ale też przy jakiejś ogromnej nadpobudliwości dzieci, no to też może dać w kość nieźle rodzicom. Ta nadpobudliwość nie jest to wina dziecka, nie jest to wina rodziców, a rodzice sobie nie radzą. I dopiero znalezienie sposobu postępowania i wspólnie z mężem, obgadanie tego, opracowanie pewnej strategii przyniosło owoce. I również małżonkowie się lepiej wtedy porozumiewali. Nie ma takiej uniwersalnej rady, bo są różne sytuacje, z czego różne rzeczy mogą wynikać.
Bo pani Monika pisze, tu nie chodzi o brak miłości, ale o brak pomocy z zewnątrz. No właśnie, bo sami rodzice są za trudno im, jednym. Muszą mieć pomoc z zewnątrz i specjalistyczną, i już wykonawczą, na przykład jeżeli chodzi o jakąś rehabilitację i tak dalej. Nie? Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich obecnych w studio.
Kogo witamy, skąd?
Katarzyna z Polski Północnej dzwoni.
Witamy panią Katarzyną.
Ja chciałabym się odnieść do tego telefonu również i jeszcze coś powiedzieć odnośnie czwartego przykazania, ale do tego telefonu pana, który dzwonił, że tak pięknie przeżył to życie z żoną. To rzeczywiście jest tak budujący przykład, bo tak straszliwie poszarpane są relacje w naszych rodzinach, jakoś tak właśnie po tych tragicznych, wojennych, różnych przeżyciach. No, nie ma rodziny prawie w Polsce, gdzie nie byłoby jakichś właśnie przeogromnych trudności. Także trzeba się cieszyć takimi sytuacjami jak ta, że człowiek po prostu przeżył pięknie małżeństwo i teraz próbuje pozbierać się po stracie żony. Ale chciałam powiedzieć również o czwartym przykazaniu, bo tak jak mamy powypaczane w tej chwili i nawet w kręgach katolickich, no niestety też wielu ludzi myli istotę słowa, czy to pokora, czy to miłość i tak dalej. Tak, wszyscy musimy bardzo być czujni, bo bardzo wiele poszło takich kaczek, można powiedzieć, dziennikarskich. To tak w cudzysłowie dużym. Chodzi o to, że no po prostu często jest tak, że mówi się o tym, że rodzice są nadopiekuńczy, prawda? Tymczasem bywa tak, że rodzice nie są nadopiekuńczy. A jednak dzieci potrafią też nie pamiętać na przykład o obowiązkach swoich, bo to jest tak, że i rodzice mają prawa i obowiązki, i dzieci mają prawa i obowiązki.
Względem rodziców. Tak jest.
No i tak właśnie o tych obowiązkach względem rodziców tak niewiele się mówi. Właśnie. Jednak jest wyraźnie powiedziane, że czci ojca swego i matkę swoją, żeby ci się dobrze działo na świecie, żebyś długo żył na tym świecie. I tylko w tym jednym przypadku jest to dopowiedzenie właśnie, w jednym, tylko jedynym przykazaniu, prawda?
Tak.
Więc to nie jest na pewno przypadek. Pan Bóg, no u niego nie ma przypadków. W związku z czym myślę, że niezmiernie ważnym jest wytłumaczenie, czym jest tak naprawdę cześć dla rodziców? Co oznacza słowo cześć dla rodziców? Bo jeżeli ja mam znajomą, która jest babcią. Bardzo ją lubię i szanuję i ma mnóstwo wnuków już. No i jest to osoba, która uczestniczy w tym charyzmatycznym tym ruchu. I ona mówi do mnie, jak ja mówię, że no matce należy się cześć, tak? To ona mówi, ale to zależy jaka to matka. Że są matki jakieś, nie wiem, nie takie, którym się nie należy cześć. Ale naprawdę przykazania powinno się brać bardzo radykalnie. Bo one są bardzo proste i według mnie tam nie ma dopisane, tam nie jest. Bo wiadomo, że w dwóch przypadkach nie słuchamy rodziców. Jeżeli namawiają nas ewidentnie do robienia jakiegoś zła, no to wynaturzone jakieś stworzenia są. Albo drugi przypadek, jeżeli jest jakieś wielkie powołanie, rodzice przeszkadzają czy jakoś tam, no to wtedy możemy być nieposłuszni. Ale cześć. Jest, jesteśmy winni cześć rodzicom na okrągło, 24 na dobę. Mm-hmm. I niezależnie od wieku.
Pani Katarzyno, zapraszam 5 lutego. Doktor Mieczysław Guzewicz będzie miał temat szacunek, a posłuszeństwo rodzicom. Więc właśnie szacunek zawsze, natomiast posłuszeństwo rodzicom do czasu osiągnięcia samodzielności, do podjęcia samodzielnego życia. Wtedy już właśnie posłuszeństwa nie ma. Ale cześć ma być zawsze. Ale cześć ma być zawsze i szacunek.
Tak. Ale mówimy o czci właśnie. Ja cały czas mówię o tej czci,
no więc właśnie
która,
tu musimy rozróżnić.
Natomiast posłuszeństwo to też oczywiście ja to rozróżniam. Natomiast cały czas chciałam podkreślić, co to znaczy cześć rodzicom, to też to jest temat szerszy i należałoby go bardzo, bardzo dokładnie po prostu rozeznać i bardzo dokładnie wytłumaczyć młodym ludziom, bo oni po prostu te rzeczy mylą. Mało tego, my rodzice mylimy to.
Wrócimy 5 lutego do tego tematu, pani Katarzyno, dziękuję.
Cześć, bo dali nam życie chociażby, to jest też fundament,
tak?
Za to, że dali nam życie. Natomiast to słowo nadopiekuńczy, no pojawia się, nie jest to jakiś ogólnik, ponieważ jednak i tutaj, no bywają rzeczywiście rodzice nadopiekuńczy, ale to nie znaczy, że nawet tych nadopiekuńczych rodziców nie należy szanować i czcić, prawda? Tylko odpowiednio te relacje trzeba ustawiać. No nie ma czasu, żeby to wyjaśnić bardziej.
Nie można dać się zrujnować swojego małżeństwa.
Tak.
Na Facebooku pani Kalia pisze, no a co można poradzić w takiej sytuacji, kiedy dom był bez Boga? Teraz nieochrzczone nawet dzieci mieszkają daleko i na kociołapę. Dom w międzyczasie się nawrócił,
a
dzieci,
czyli
które
rodzice,
przyjechały na święta, można przenocować? To znaczy już się rodzice nawrócili. Matka mówi, że nie mogą pod jej dachem spać razem. Ale to cyrk, bo oni od kilku lat tworzą tę kocią rodzinę, no a i na dodatek mieszkanko starych malutkie, więc nie byłoby jak ich rozdzielić. Twardy orzech. No, czy rzeczywiście kochać trzeba zawsze.
To na pewno.
I no trudno być tu w tym momencie tak radykalnym, kiedy nawet nie ma szans na rozdzielenie, właśnie tak jak mówiłem na początku. No tworzą tą rodzinę od lat, już są razem ze sobą, że żyją w grzechu, to my wiemy. Oni
ale
tego
jeżeli
nie
rodzice
czują.
Się nawrócili, czyli spojrzeli inaczej na życie, na jakoś poczuli się też odpowiedzialni za swoje życie i za życie dzieci, które właściwie już są dorosłe i już
samodzielnie
teraz trudno jest cokolwiek przekazać, prawda, dorosłym dzieciom, chociaż na pewno to, co mogą zrobić, to jednak, tylko to właśnie zależy, w jaki sposób rozmawiają z nimi, jakie to są relacje, bo przecież można to wytłumaczyć, powiedzieć, że my to zrozumieliśmy, to widzimy tak i tak po prostu wyjaśnić, dlaczego tak to rozumieją i dlaczego to jest czymś złym, żeby rozmawiać z tymi dziećmi,
znaczy,
i wytłumaczyć im, dlaczego oni to postrzegają jako złe.
Tak, że my to postrzegamy jako złe, wy tego nie widzicie, bo jesteście w innym świecie, w świecie innych wartości.
No właśnie.
Ale nam to się nie podoba i my tego nie pochwalamy, ale was kochamy i was przyjmujemy, bo jesteście naszymi dziećmi i modlimy się za was.
No właśnie, bo to taka zaszłość jednak ogromna w tej rodzinie, to trzeba byłoby rozmawiać dużo.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Irena z południowej Polski.
Witamy Pani Ireno.
No, audycja bardzo piękna, jak wszystkie właściwie audycje i programy w Radiu Maryja. Często słucham audycji z Państwa udziałem. No i dzisiaj tak mnie troszeczkę tutaj poruszyło, może nie od samotkiego początku słuchałam, chociaż czekałam, ale miałam dość ważny telefon właśnie od córki i dość długo zagadałyśmy się. No więc powiedziałabym, tak bym nawiązała do kilku spraw. Jestem już emerytką, jestem babcią pięciokrotną. W sumie sama wychowałam trójkę dzieci, dwóch synów i córę. Nie bym mogła powiedzieć, jak to nieraz w młodości mówili, niech ci Pan Bóg w dzieciach wynagrodzi. To jest chyba jedyne, co mogę naprawdę na cały świat powiedzieć, że mi Pan Bóg w dzieciach wynagrodził. Bo we wszystkich innych sprawach to jeden krzyż i stale, jak ja to mówię, z Panem Bogiem się kłócę. Panie Boże, dałeś krzyż, daj mi siłę. O tą siłę po prostu proszę, ponieważ rodzina moja została bardzo skłócona, poróżniona. Mam trzech braci, też żonaci. Podzieliła nas pieniądze. Podzieliła nas matka.
No więc właśnie.
Mama, która dała nam życie. Ja wychodzę z założenia, że na świat wydała czworo, ale ma tylko jednego syna. I tutaj pani Katarzyna, która tak bardzo gorąco mówiła o tym szacunku, opiece i tak dalej, no przytoczyłabym i proponowałabym pani wysłuchać Ojca Świętego, naszego świętego Jana Pawła II. Jego homilia była kilka tygodni temu chyba nawet puszczana w Radiu Maria w Kielc. Piękne słowa. Kiedyś wielokrotnie naszą rodzinę godziłam, organizowałam wigilię, żeby się bracia pogodzili, kiedy byli skłóceni. Drży mi serce, dosłownie, i głos mi się łamie, bo przychodzi teraz też wigilia, kolejna wigilia, gdzie jestem czarną owcą, jestem odtrącona wraz z moimi dziećmi. To jest tragedia rodzinna. To jest tragedia, gdzie by trzeba było wypisać drukowanymi, dużymi literami i osoby, które chodzą do kościoła, wręcz nawet, nawet codziennie bym powiedziała. I to jest ból serca, kiedy wielokrotnie zadałam pytanie, jak można przyjmować Pana Jezusa, mając tyle różnych rzeczy. Ja też jestem, wiadomo, grzesznikiem i nie bez winy. Jestem osobą, która zawsze jasno się określa w wielu sprawach. Czy nawet politycznych, czy w sklepie, czy w miejscu publicznym potrafię głośno zabrać głos, czy kiedy krytykują kapłanów, dostaję szału też. I pytam się, a modli się ktoś tam za kapłanów, czy kościół, ile mam rzeczy materialnych, a daje pan czy pani na kościół. Także taką jestem osobą nie tylko w tych sprawach rodzinnych, ale ogólnie. I ten ból serca jest przeogromny i to kazanie Ojca Świętego naprawdę mnie bardzo podtrzymało. Bo ten dodatek, który pani mówi do czwartego przykazania, oto jest dodatek. To nie jest w tych naszych głównych, zasadniczych, jest czci ojca swego i matkę swoją. Tak, szacunek, bo nikt z serca dziecka nie wyrwie matki. Nikt. Ta miłość do matki jest ogromna, ona jest bezwarunkowa, tak jak miłość matki do dziecka, tak samo dziecka do matki. To, że akurat pracowałam z dziećmi, taką pracę miałam stale z ludźmi. Kiedyś siostry z domu dziecka, kiedy jechaliśmy razem do Rzymu, powiedziały, że dzieci w domu dziecka, kiedy chcą sobie dokuczyć, kiedy bywa, że te dzieci są z jednej matki, a z różnych ojców w domu dziecka i w domu małego dziecka, kiedy już sobie chcą, tak przepraszam za określenie, dowalić, to powiedzą, twoja matka to jest, nie będę wiadomo, kończyła. I w tym momencie to jest największy ból dla tych dzieciątek w domu dziecka. Czyli matki z serca się nie wyrzuci nigdy. To. Ale stosunek matki do dziecka też bywa różny. Także to przykazanie pięknie, jeszcze raz powiem, pięknie Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział. No moje dzieci, dzięki Bogu, od Boga nie odeszli. Synowie mi kilka razy powiedzieli, że za dobrze nas wychowałaś, bo faktycznie modlitwa, gdyby nie wiara w Boga, bo zawsze mówiłam, nie patrz na to, co robią inni. Co robią nawet osoby duchowne, bo słyszeli, widzieli, bo akurat taka praca moja była. Ja mówię, Pan Bóg każdego będzie sądził indywidualnie. Komuś, komu więcej dano, od tego będzie więcej wymagano. Ty będziesz odpowiadał za swoje. Ty masz wierzyć w Boga. i wydaje mi się, że w wychowaniu dzieci to jest najważniejsze, najistotniejsze. Tak wnukom mówię, maleńkiego mojego wnusia, z którym teraz często bywam, ponad roczek ma, składaliśmy dzisiaj rączki i było Aniele Boży i na koniec amen. Wiadomo, dziecko klasnęło, bo roczek skończony, ale jak już amen, to mu pokazuje, jak złożyć. I tutaj musimy od maleńkości wszczepiać, modlić się i uczyć i wszczepiać wiarę w Boga, nie w człowieka, bo ludzie, my jesteśmy wszyscy zawodni. Sami za siebie nie możemy po prostu gwarantować. Było w życiu jeszcze taką, może za długo mówię, jeśli tak, to przerwać mi proszę. Ale w życiu jednego z moich synów było, że chciał zamieszkać na tak zwaną tą kocią łapę, o czym też wcześniej tak było. Ja mówię, słuchajcie, no wy się znacie tyle lat, 7 lat ze sobą chodzicie. Jakie mieszkanie razem, ja się pytam. Jakie mieszkanie razem przed ślubem? Nie ma tego. Gdzie już, wiadomo, po 20 sporo byli. Ja mówię, proszę bardzo, nie stać cię na, bo nas, nie stać na wielki pierścionek, ale zaręczaj się, skoro ją kochasz, skoro chcesz, żeby ona była twoją żoną, twoją matką twoich dzieci, gospodynią, żenić się, ja nie mam nic przeciwko temu. I za 2 dni dowiaduję się o dacie ślubu, o zaręczynach, o wszystkim. No więc włosy mi przysłowiowo dęba na głowie stanęły, bo wiedziałam pół roku wcześniej niż swatowa. Bo tam akurat, no już tak nie będę wchodziła w te inne rodziny, ale w każdym bądź razie nie pozwoliłam. Stanęłam, nie ma grzeszenia. Zamążaj się, niech ona za mąż wychodzi i proszę bardzo, mieszkać razem. No i dzięki Bogu, Matce Najświętszej, nie wtrącam się. Kroi mi się serce nie jeden raz, jak każdej matce o gdzieś tam o dziecko, a tym bardziej, kiedy usłyszałam, za dobrze nas wychowałaś, bo potrafią chłopcy wszystko zrobić. No i być może są gdzieś tam, moim matczynym okiem, powtarzam, bo w małżeństwie to może zupełnie inaczej wyglądać. Tak. Zupełnie inaczej, no bo skoro oni się nie kłócą, skoro jest zawsze niedzielna msza święta, są sakramenty, zawsze święta, to oni wiele, teraz to wychodzę z wrażenia, że oni są lepsi ode mnie nieraz. Kiedyś, jeszcze taki odskok, kiedy powiedziałam to lepsi ode mnie, bo takie jest prawo, że zawsze wychodziłam i zawsze powtarzałam, że dziecko musi być lepsze od rodziców i bardziej wykształcone i mądrzejsze. Kiedyś moja mama mi powiedziała,
ale pani Ireno,
ty jest taka ogromna, nie zasłużyłaś na takie dzieci.
Pani Ireno,
ale to bardzo dzieci. Tak, słucham.
Dziękujemy za świadectwo. Są tak. Kolejne telefony, pani musimy pozwoli.
Tak jest, to tak. Wszystkiego tak. Dobrego, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Ireno. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałabym do audycji
kogo witamy i skąd?
Zabrać głos. Dzwonię z Łodzi, mówi Ewa.
Witam Pani Ewa.
Proszę Państwa, no ja tutaj chciałabym nawiązać do pewnej takiej tego przeżycia, znaczy uwagi jednej z rodziców, którzy tam, nie wiem, chyba na Facebooku do Państwa pisali. Tak. Mianowicie no do tej poważnej dosyć sytuacji, która ma miejsce, zdarza się, że młodzież jest w związku pozamałżeńskim i to zdarza się również w rodzinach chrześcijańskich. Tak. W związku z tym myślę, że my jako rodzice, jeżeli nam się to przytrafia, mamy prawo i w zasadzie obowiązek podejmować takie decyzje w swoim, że tak powiem, postępowaniu w stosunku do tych młodych ludzi, tak jak nam to no, prawda ewangeliczna wskazuje. A mianowicie no, jest to grzechem, grzech ciężki, i który, na który no, no nie możemy go tolerować i trzeba rzeczywiście rozmawiać i modlić się o nawrócenie młodych i nie zgadzać się, tak. I niemniej no, możemy podjąć decyzję taką, która po prostu jest dla nas, uważamy, słuszna, zgodna ze sumieniem. Mhm. A mianowicie, bo tutaj nadmienione zostało, że rodzic mówił, że owszem, spotykamy się i tak dalej, są święta, wielkie święta dla nas, jak właśnie Wielkanocny czy Boże Narodzenie i no i nie życzymy sobie w związku z tym, żebyście będąc w takim związku przebywali w związku z tym z nami w te święta. Uważam, że no jest to pewien tak postępowanie słuszne, bo zdarzyło się wśród moich znajomych taka sytuacja i takie chciałam zadać Państwu pytanie, mianowicie jeżeli przyjechało, znaczy nie małżeństwo, tylko para młodych osób, i która była ze sobą razem i do rodziny chrześcijańskiej. rodzina chrześcijańska ma dziecko w wieku 9 lat. Tak. I jeżeli ta rodzina w sytuacji tej by pozwoliła na to, żeby ci państwo byli razem tej nocy, którą chcieli spędzić w tej rodzinie chrześcijańskiej, to zadajmy sobie kolejne pytanie. Co mają powiedzieć temu dziecku? Jeżeli się zachowają i potraktują to w ten sposób, że są tolerancyjni i tam no, lubimy czy kochamy was, no dobrze, grzeszycie, no ale mamy nadzieję, że się nawrócicie. No, jest tak, jak jest. W związku z tym przygotowujemy to spanie wspólne. To co mamy powiedzieć temu dziecku? Bo za rok czy za dwa ten pan czy ta pani przyjedzie z kimś innym. I w związku z tym dziecko zada pytanie, czy to już jest ta narzeczona, czy to jest, kto to jest, prawda?
Tak, oczywiście.
I my staniemy w tej
sytuacji.
Sytuacja
musi być klarowna.
Także uważam, no była tak, bo miała taka sytuacja miejsce i w związku z tym ta para została rozdzielona. Tak. No, szczególnie kobieta miała żal do rodziny, że tak została przyjęta. Mianowicie, no wygodne, leksusowe spanie, ale osobno, bez swojego partnera. No i natychmiast następnego dnia wyjechała.
No i trudno.
Rodzina nie miała wyrzutów, żadnych sumienia, że tak się stało i ta gościna tak wyglądała.
Także
przepraszam, zabrałam głos, ale tak, to było po prostu dla mnie bardzo ważne.
Generalizować i dawać jednej recepty dla wszystkich, bo są różne sytuacje.
Ale zasada jest słuszna.
Zasada jest absolutnie słuszna i przykład, który się daje dzieciom we własnej rodzinie, no niestety, to dzieci to chwytają raz, dwa, szczególnie jak to nie są malutkie dzieci.
Ale nawet nie chodzi o dzieci, tylko po prostu sam fakt, że wtedy ci ludzie, którzy się godzą na taki układ, biorą na siebie grzech tych ludzi po prostu. No trudno, ta pani, my mieliśmy też taką sytuację wśród znajomych, że po prostu też się kobieta obraziła w takiej sytuacji, totalnie się obraziła i wręcz no, bardzo nieprzyjemne to z różnymi tam powiedzmy epitetami i tak dalej, nawet emocjonalnymi. Takimi, no ale trudno, no prawda jest prawdą i my się na to nie godzimy, my tego nie bierzemy na siebie.
Prawdę powiedzieć trzeba, nie musi ona być powiedziana wobec wszystkich zebranych, ale w cztery oczy trzeba prawdę powiedzieć.
No i słusznie zrobiła ta rodzina, że się nie zgodziła na to, żeby, wiadomo, to jest klarowne po prostu.
Chwila muzyki. Radio Maria, 22:58 już minęła. W audycji dla małżonków o tej porze podajemy informacje. Najpierw terminy rekolekcji dla małżeństw, tak zwane spotkania małżeńskie, weekendowe rekolekcje, wspaniale pomagające dogadywać się małżonkom będących na etapie wielkiego zakochania i dogadania, ale również na etapie złożenia papierów w kancelarii adwokackiej o rozwód. Także wszystko może się zmienić, jeżeli tylko jest chęć we dwójkę pojechania i zobaczenia, a może to nam pomoże. Naprawdę wspaniała historia. W terminie 4-6 stycznia takie rekolekcje będą w Gdyni. Zgłoszenia przyjmują Ewa i Marek po godzinie 17 pod numerem telefonu 531-222-716. Powtarzam, 531-222-716. Na początku lutego organizuje ośrodek łódzki, rzeszowski, tarnowski, w połowie lutego białostocko-łomżyński, krakowski, wrocławski, w końcu lutego gnieźnieński, legnicki, świdnicki. Także po całej Polsce są te ośrodki rozsiane, rekolekcje, także można z tego skorzystać i spróbować, nawet jeżeli wygląda sytuacja na beznadziejną, no bo brak jedności w małżeństwie, no to jest wielkie, wielkie cierpienie, wielka trauma dla obydwojga małżonków i chcieliby z tym skończyć, ale nie potrafią jechać na spotkania małżeńskie. Dać sobie szansę. I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Ta dzisiejsza audycja jest ostatnią audycją w tym roku, bo kolejne dwa wtorki to 25 grudnia, 1 stycznia, czyli święta, w którym to czasie również świętuję i ojcowie inną audycję zaproponują. Natomiast 8 stycznia zaczynamy początek roku, zaczynamy o pieniądzach. Pieniądza, jedność małżeńska, czyli o pracy z Bożej perspektywy. Czyli właśnie, czy pracujemy dla pieniędzy, czy pracujemy bardziej, powiedzmy, dla Boga, dla siebie. Pieniądze nie są najważniejsze. Elżbieta Wrotek, członek Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich, Konferencji Episkopatu Polski, z mężem Mirosławem. 15 stycznia małżeństwo to ja i ty, czy my? Monika i Marcin Gomułkowie, twórcy projektu Początek Wieczności. 22 stycznia media społecznościowe miejscem spotkania, czy ucieczki od rzeczywistości. Małgorzata Więczkowska. Także serdecznie zapraszamy. 23:02 i mamy telefon. Kolejny odbieramy, bo temat troska o więzi rodzinne. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam na imię Halina. Witamy i Panią. Z Wrocławia.
Witamy Panią Halinę.
Bardzo podoba mi się ta audycja, być może też dlatego, że dotyczy ona w pewnym sensie mojej sytuacji. Dotknęliście Państwo w pewnym momencie problemu toksycznych relacji między dziećmi a rodzicami. Ja trochę o narcyzmie na przykład czytałam, ponieważ dotyka mnie ten problem. Ale te relacje są zazwyczaj omawiane między kobietą i mężczyzną, między narcystycznymi rodzicami a dziećmi, a nie ma takiej relacji, nie mogę trafić nigdzie na omówienie relacji takiej, że narcystyczne jest dziecko. Można byłoby gdzieś od państwa właśnie, nie gdzieś, tylko od państwa uzyskać informacje jakieś na ten temat. Państwo wspominaliście, że to jest duży temat i może warto byłoby zrobić osobną audycję na ten temat?
Na pewno warto by było.
Zapiszę sobie w projektach audycji i poszukać trzeba będzie prelegenta. To jest najtrudniej, żeby ktoś zechciał podjąć, ale być może, że tak. Dziecko narcystyczne, tak?
Tak, no to znaczy po prostu zachwiane, zachwiane jakoś tak psychicznie, prawda? Które, no tak, także narcyzm jest po stronie dziecka, a nie po stronie rodziców.
Mhm. Dziękujemy pani Halino za propozycję.
To w ogóle bardzo trudny temat. My możemy powiedzieć, że akurat nie czujemy się może kompetentni, żeby w tej sprawie się wypowiadać, ale znamy przypadek właśnie młodego człowieka właśnie o takiej psychice narcystycznej i w jaki sposób on, że tak powiem, funkcjonuje i ile zła się dzieje przez właśnie takie chore relacje, które też jakby są maskowane pewną ogładą, kulturą, natomiast sprowadza się do tego, że on trafia na osoby, które są bardziej wrażliwe i po prostu powoduje, że te osoby stają się jakby niewolnikami takiej osoby. To jest bardzo trudny
przypadek.
To jest
poważny problem, bo ten narcyz musiałby
nieprzyjemność powiedzieć, pomagać młodemu człowiekowi, żeby się mógł uwolnić spod wpływu takiej osoby o takiej charakterze, o tym narcystycznym skłonnościach. Tak. Jest to bardzo trudne, bardzo. Znaczy, ale on sobie szuka, taka osoba szuka następnej ofiary, także to niestety
właśnie,
nie
jest. Właśnie, u nas jest to trudne, bo musiałby chcieć, a on właśnie nie chce.
Na pewno jeśli ktoś się zetknie z taką osobą, no to trzeba przede wszystkim się bronić. Nie można stać się ofiarą. Natomiast temat jest bardzo, bardzo trudny.
Tak. Znaczy, się na osobną audycję w ogóle.
I to jest, no już chyba psycholog musiałby na ten temat się wypowiadać i to praktyk, który prowadzi taką terapię. I mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Boże, dzwoniłem z Łodzi.
Witamy Panie Januszu.
Chciałem podziękować na wstępie, jak zwykle, za audycję, bo Państwo daliście piękne świadectwo. Ja słuchałem Panią bardzo uważnie i Pani mówiła dosyć długo i same dobre rzeczy na temat więzi i miłości. I pani mąż musi panią bardzo kochać, bo ani razu pani nie przerwał po prostu, tylko też słuchał. Czyli można powiedzieć, że tą miłość się buduje przez całe życie. To jest taka potrzeba ludzka i ją się buduje. I tutaj chciałem jedno pytanie zadać. My wiemy, że Bóg jest miłością, ale miłość nie zawsze jest Bogiem. Czy jeżeli się zrywa więzi z Bogiem, to również te więzi międzyludzkie się rozluźniają. Ja wiem i doświadczyłem tego. Jest mi niejednokrotnie przykro w rodzinie, ale wyraźnie to widzę, że odejście od wiary powoduje, że te więzi po prostu zanikają. I niestety w dzisiejszych czasach katolik nie wiadomo kiedy staje się materialistą i nie ma już takich relacji jak pani ma z rodziną, jak państwo macie z rodziną, z otoczeniem, z dalszą, bliższą rodziną. Po prostu ludzie są skłóceni i to jest przykre. Dlatego dziękuję, że państwo daliście świadectwo takiej miłości, która prawdopodobnie będzie przez całe życie i będzie na otoczenie miała taki pozytywny wpływ i na nas też ma. Dlatego dziękuję panie Leszku, że pan takich gości zaprasza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale pan ma rację, prawda?
Że... Dziękujemy. Znaczy, to jest tak, że znaczy, wydaje się to oczywiste, że jakby budując na wierze możemy budować w prawdzie i możemy się na siebie otwierać. To nie znaczy, że ta relacja małżeńska w szczególności jest pozbawiona jakichś takich chwil słabości, ale jest zawsze ta chęć powrotu, jest do czego wracać i jest to oparcie właśnie na Bogu.
Ale pan słusznie powiedział, że tak ładnie pan powiedział na początku, że miłość nie zawsze, nie potrafię tego powtórzyć, ale no przecież mamy też nawet w Piśmie Świętym, że Bóg jest miłością. I tak, jeśli to tak rozumiemy, Pan Bóg jest miłością, to znaczy, że On jest jedynym dawcą miłości. I nawet ci, którzy nie mają tej świadomości, a mają jakieś, ich miłość jest no, prawdziwą, to znaczy taką, która podejmuje odpowiedzialność za drugiego człowieka, która potrafi kochać, właśnie kochać bezinteresownie, chcieć dobra drugiej osoby, czyli po prostu nie egoizm, a miłość, tak? Ci, którzy tak nawet czasem no, tego Pana Boga gdzieś nie dostrzegają wprost, jakoś nie przeżywają tej relacji, ale tak potrafią kochać, to jest też od Niego ta miłość. Więc ja uważam, że tak naprawdę nie da się tak, myślę, prawdziwie w pełni kochać. Tak kochać, my tak mówimy, że w małżeństwie to jest taka miłość, że jak ty mówiłeś, Piotrze, ostatnio, że
żeby oddać umieć umierać tak. Dla tej drugiej osoby. Ale tak, bo pan wspomniał o świadectwie, no dziękujemy bardzo. Natomiast ja może powiem tak, że w naszej historii życia to było tak, że najpierw każdy z nas jakby wróciło do Pana Boga po pewnych jakichś tam
rozterkach. Wiary, tak.
I żeśmy bardzo jakby tego Pana Boga poważnie traktowali. I jakby na tej kanwie, jak ja swoją żonę zobaczyłem i usłyszałem, bo mówi pan, że jej słucham, ja bardzo lubię żonę słuchać, to mnie zachwyciło to, że jak ona mówi, w jaki sposób, jakiś taki naturalny, prosty. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. No i jestem szczęśliwy, tyle 31 rok już nam idzie i naprawdę jest coraz lepiej.
Mhm. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bożena Dolnośląskie.
Witamy
no
Panią
i jestem
Bożenę.
Oczywiście matką trojga dzieci. Starsza córka 34. To w sumie jest i po studiach. Nawet mieszkają więcej. Oczywiście już z mężem swoim kościelnym. Dwoje dzieci. I mieszkają w Niemczech. No przyjeżdża tutaj, trochę się właśnie budują. Ale właśnie ten najstarszy ich syn, bo to małżeństwo, to już idzie do komunii. Jestem szczęśliwa, bo jak przyjeżdżają, ten wnuczek nieraz mówi, babciu, to nieraz każe, że samochodem jeździ, to tak krzyczy, ale to nic. Jeszcze najstarszy syn, 38, to właśnie też żonaty. W sumie też siedział właśnie dziewczyną, bo mu mieszkanie własnościowe, no takie nieduże wykupiłam. I mieszkał. Ja tłumaczyłam teraz, ksiądz zwrócił uwagę, tak samo i córka mieszkała u jego rodziców. Ja tłumaczyłam, mówię do tego właśnie obecnego zięcia, mówię, słuchaj, wstyd, śmieją się. Pojechali gdzieś za granicę i zaczęli się właśnie chyba tłumaczyć. Tam nie wiedzieli, jakby tłumaczyć i właśnie raz zadzwonił, jak on właśnie mówił mi, mamo, bo prosił. Ja mówię, dobrze, będę dumna, jak będziesz miał ślub kościelny, będziecie mieli. Nieraz żenimy się. No ja mówię, o szczęśliwa, będzie może gdzieś, ale nie dopiero za 2 lata, ale właśnie wzięli ślub kościelny, mam najszczęśliwszą mamą, najszczęśliwszą później za ileś czasu babcią, bo pierwsze dziecko nawet zamarło. No i właśnie z synem tak samo. No i ja mówię, że to jest najpiękniejsze, co może być, synka co do pierwszej klasy, ale najmłodsza mi córka, 20 w sumie już kończy 3 lata, to jakiś czas właśnie chłopak już skończył 23, są po technikum, to mąż pozwolił zamieszkać, a ja się buntowałam, nie, a niech wezmą cywilny, bo on nie ma bierzmowania. Ja mówię, nie. Nie będzie. On pozwoli na ileś. Ja robiłam awantury troszkę. Proszę mi się wyprowadzić. Ja się spowiadam. A ten chłopak mówi, a pani nie musi się spowiadać, bo to mnie my grzeszy. Ja mówię, nie pod moim. Hotele są non-stop. Mszę dawałam, modliłam się i pomogło. Za ileś miesięcy się wyprowadzili. I jakie dobre relacje. No u niego mieszka. No u niego, bo on nie ma bierzmowania. Bez ślubu, oczywiście, a jak, ale przyjeżdżają i może kiedy Pan Bóg to połączy. No i on zadowolony, uśmiechnie się, córka, mamo, coś, znów teraz miał migdały operacji i to jest dobra relacja. I nie zmienia się człowiek, nie można. Ja i średnią szkołę mam i kursy, już emerytka trochę, ale nie można postanowić, że pozwolić im, bo to nie może tak być. Już, no cóż więcej, wnuczek ten raz chodzi tutaj ten na rekolekcję, to on ostatnio zabrał świecę i babciu, ja będę niósł moją. Ja mówię, nie wolno babciu, ale chodź ze mną, bo on idzie za lampionem, no pierwsza klasa. No niestety, trzeba uczyć, jeszcze raz uczyć. Wszędzie jeździły dzieci ze mną, wszędzie do mnie relacje. I nieraz im powiedział, mamo, no ścierką przyłożyła się. No ale dobrze, ale on wiedział, że musi iść do kościoła, muszą, no ale
No, z najmłodszą właśnie to nie moja relacja taka. Ale ja się staram. I modlę się oczywiście. Mhm. Halo?
Dziękujemy Pani Bożena. Tak.
No naprawdę trzeba, musi mama być słowna, bo jak nie będzie... Ja jeszcze raz powtarzam, ja się spowiadałam. Ksiądz po kolędzie chodził. Ja, to chłopaki się za mną, ona miała różne kursy. Ja mówię, nie, proszę mi się wyprowadzić. Co ty robisz? Zacząłeś mieszkać. Ale ja mam swoje... Nie, proszę, nie. Ja cię naprawdę lubię, decyzja. Mówię, ale jeszcze raz. I aha, cywilnym. Ja mówię, nie ma żadnego cywilnego, bo ja na cywilny nie pójdę. Jak będzie kiedykolwiek. Relacje przyjeżdżają, odwiedzają, może Pan Bóg połączy. Ale mieszkają gdzie indziej. Tak. No znaczy u niego rodzice pozwalają. No niestety.
Tak. Ale pani jest w tym.
Jest taka relacja, że właśnie jego brat jeszcze jest niechrzczony. No właśnie, to jest chłopak, który jest druga klasa. To są sytuacje różne. W męża stronach tak samo. Pozmienianych tych mężczyzn. To. Wszystko żyją wszędzie.
No wszystko
wszędzie.
Się komplikuje, jak
moja
nie jest po Bożemu.
Wspaniała.
No.
Wspaniała. Bracia, siostry, ja liczną rodzinę mam. My piszemy tyle listów, tyle wszystkiego, telefony. Tyle dzieci już pożenionych. Mamusia ma Alzheimera. No ale niestety. To jest choroba. Już 80 lat, a tatuś ponad 25
Dobrze.
Lat
Pani
nie
Boże,
żyje.
No dziękujemy za Pani świadectwo.
No dziękuję bardzo. Dzięki.
Dziękujemy. Na Facebooku Pani Małgosia pisze: a jak matka głęboko wierząca nie uznaje męża swej córki, bo jest innej wiary? Są po ślubie cywilnym. Jak ją przekonać, żeby go uznała, poznała? Utrzymuje kontakt z córką, a jego nie chce poznać. Taki też znam przypadek. No bywają związki małżeńskie między różnymi wyznaniami i Kościół katolicki pozwala, jeżeli ta druga strona nie będzie czyniła przeszkód w praktykach religijnych, no to takie związki mogą zaistnieć również sakramentalne nawet w naszym kościele.
Między osobami
ale,
różnymi,
tutaj, tak. Ale tu mamy cywilny związek, no i też...
Ja to rozumiem, to matkę akurat właśnie.
No tak, ale z drugiej strony jest tak, że jeśli to jest osoba innej wiary, i no to można powiedzieć, że uczciwe jest to, że zawarli zawarli związek w ogóle tak prawnie, prawda, tak, cywilny. Tak. I myślę, że gdyby pani jednak, ta mama zechciała go poznać, to może też byłby to kierunek, który mógłby doprowadzić do tego, że on otworzyłby się na to, żeby właśnie uregulować sprawę właśnie przed kościołem, prawda, w kościele, żeby bo znamy też takie przypadki, że był ślub cywilny, a po pewnym czasie ludzie się nawrócili, poznali, otworzyli na Pana Boga i zawarli ślub kościelny. Tylko, że jeżeli się najeżymy, no to pewnie nie ma takich szans.
Tak. Z miłością trzeba podchodzić do każdego człowieka, dając znać, że się nie akceptuje jego postępowania. Słuchamy Radio Maryja.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Janina z Puławskiego.
Witamy Pani Janina.
Proszę Państwa, ja mam taką sytuację. Moja wnusia no się zapoznała z chłopakiem i jeździ do niego, on jej płaci bilety, jeździ do Anglii, tam do niego. On jest no niewierzący, można powiedzieć, znaczy nie praktykujący, ochrzczony o tego, ale prócz tego no, ja nie mogę jej tego zabronić. Ale ona mnie zapewnia, że ona seksu nie uprawia, a że z nim śpi, no bo jak inaczej można. No i to przecież jest nie grzech, że koło niego na przykład śpi. No i ja nie wiem, jak to powiedzieć. No u mnie jeszcze nie byli, ale no u mamy tam, bo moja córka mieszka w Lublinie i ona tam przyjeżdża i tam u nich z nim, no... No, no nie wiem, jakie mam reagować. To można by jakieś radę może, czy nie wiem co, czy nie, po, no nie pozwolić, nie mam rady, żeby nie pozwolić, bo przecież...
No pewnie.
Słyszycie mnie?
Tak, tak, są to dorośli ludzie, tak? Podjęli takiego rodzaju decyzje.
Można im powiedzieć, że źle robią i można ich nie zapraszać pod swój dach, prawda? To jest oczywiste. To zresztą poprzednie panie też mówiły. To jest jasne, trzeba być klarownym, no ale jak oni gdzieś, pani nie jest w stanie, no to są dorośli ludzie, podejmują decyzje, no muszą wiedzieć, że można powiedzieć, że jasno, że źle postępuje ta wnusia i wytłumaczyć jej dlaczego i nie zgodzić się na to, żeby pod pani dachem mieszkali, ale nic więcej pani zrobić nie może, pani się może modlić za nich też, prawda, i to jest ważne. Co tu zrobić więcej?
Tak. Troska o te relacje, o których mówimy, o więzi rodzinne, no najbardziej to widać właśnie przy opłatku, ale są również i sytuacje inne, kiedy się spotykamy, no na przykład na pogrzebie, w jakiejś komunii świętej i tak dalej, to też są momenty, kiedy rodzina zjeżdża z daleka. I jak dbać o relacje, żeby to spotkanie przebiegało pokojowo, żeby się nie pokłócili wszyscy. No wiadomo, że alkohol, obecność alkoholu wyzwala niskie instynkty i łatwo może dojść do sprzeczek, bo każdy będzie postawiał na swoim. No ważne jest, żeby budować dobro, czyli mówić o sprawach dobrych, nie obmawiać. Nie mówić o innych, mówić o tym, co buduje, o tym, co dobre, nie mówić co złe, tylko o tym, co dobre. Cieszymy się z dobra, nie ze złego. Jak zaczniemy mówić o rzeczach złych, czego brakuje, no to będziemy zmartwieni i całe spotkanie będzie wyjdziemy z nosem na kwintę. A tymczasem chodzi o to, żeby to spotkanie budowało nasze relacje rodzinne, bo jak się właśnie szczególnie zjeżdżamy z różnych stron, z daleka, na co dzień nie jesteśmy razem.
A można pomyśleć, jak zorganizować takie spotkanie. Mm-hmm. To jest kwestia gospodarzy i w ich gestii. To jest jak to przebiegnie. Można coś zaproponować, można pomyśleć. Przecież to nie musi być tak sztampowo, że wszyscy tylko siedzą i jedzą i plotkują, prawda, czy gadają tam o kimś. Myślę, że w wielu rodzinach tak nie jest, ale jeśli by tak miało być i ktoś by to przypuszczał, że będzie problem, no można by jakoś pomyśleć o jakiejś organizacji, o rzeczach, które mogłyby mieć miejsce w programie takiego spotkania.
Także co jeszcze Państwo tutaj mają, czego nie powiedzieli, co zostało może skreślone w pierwszym podejściu z braku czasu? Proszę bardzo. Ach, przepraszam, mamy telefon, odbieramy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Płocka dzwoni słuchaczka Państwa. No, czytamy. Dużo słucham i przysłuchuję się. Mam sytuację, córka stanem cywilnym, ślubem cywilnym, wyszła za człowieka, rozwodnika. No, on ma żonę i ja, wigilia jest. Ja ją zapraszam. Ona nie przyjdzie. Przyjdzie nam się go podzielić. Ale my, rodzina, mąż, ja, syn, no nie bardzo chcemy gościć czyjegoś męża. Sytuacja jest trudna, my ją kochamy, ona o tym wie, ale powiedziałam, nie można sobie na czymś nieszczęściu budować swojego szczęścia, albo też budować na piasku. No i sytuacja jest trudna, bardzo trudna, bo wnuczki przyjdą, wnuczki, czyli jej dzieci, przyjdą do nas, do dziadków, no ale córka po nie przyjedzie, złoży nam życzenia i odjadą. Czyli rodzina się rozbiła na dwoje. Córka przyjmuje swoje dzieci, a my przyjmujemy wnuczęta, czyli jej dzieci, syna, ale tego pana po prostu niby oni mi zarzucają. Mamo, katoliczko jesteś, a obcych się przyjmuje z drogi. No dobrze, no to z drogi, a nie, nie człowieka, czyjegoś męża. Mhm. No to nie czyjegoś męża, no tak. Na litość boską. No tyle tu słucham dzisiaj i mnie po prostu no trzęsie, bo są no sytuacje trudne. Dobre i to, że przyjdzie złożyć życzenia. No ona wie, że ja ją kocham, ale powiedział, na żadne śluby cywilny na obcych i z domu naszego, z domu. No, nie może go wprowadzić.
Albo jesteśmy chrześcijanami, albo nie, prawda?
Tak. No, nie jest to prosta sprawa. I dom rodzinny, katolicki, syn katolicki, a córka idzie do kościoła. No ale co? Chwila mi patrzy, że płacze. No to jak? No to jak? Nie ma na tych... Tu słyszę, że pan mówi ciągle, pan, który prowadzi tę audycję, kochać. Kocha się i dziecko wierzy, się kocha. Pan... Tylko no nie ma zgody na przebywanie obcych mężów w naszych rodzinnych, katolickich domach.
I to też jest pani miłość do tego właśnie pana, który jest mężem innej żony.
No tak,
to też jest miłość, jeżeli pani daje mu zrozumienie, gdzie jest jego miejsce.
Kobiety i jakieś dzieci ma, no to ja mam przyjmować, tak. bo obcych się z ulicy przyjmuje podróżnych.
Ale to nie w naszej wierze, można
przyjąć obcego, dać mu kromkę chleba, tak, a nie gościć razem przy stole, przy łamaniu opłatka. Ja tego nie rozumiem i nie tolerę.
Ale zobaczcie państwo, że też mówimy o tym, że o tych relacjach i tak dalej, nam się wydaje, że to takie cieplutkie, piękne, milutkie, ale Pan Jezus przyszedł na ziemię i powiedział, że przed ogień rzucić na ziemię, tak? I powiedział, że będzie tak, że dwóch będzie przeciwko trzema, czy przeciwko dwóm w tym samym domu, ale nie chodzi o to, że będą jedni drugich tam męczyć i dusić, tylko po prostu, no są takie sytuacje, które wymagają pewnego radykalizmu wynikającego z Ewangelii, z życia Ewangelią. I cierpimy z tego powodu, ale to jest dla nas krzyż, ale go przyjmujemy i nie możemy powiedzieć, że to nie będzie miłość w stosunku do drugiego człowieka, jeżeli mu powiemy, że to zło, co ono robi, to jest dobro.
Nie tylko na tej audycji, na wielu audycjach jest zarzut, że my jako katolicy chcemy, by wszyscy tak samo postępowali, że narzucamy swoje postępowanie innym, którzy mają inne poglądy. Nie. My mówimy, tak Pan Jezus też tak mówił, jeśli chcesz być szczęśliwy, budować szczęśliwe relacje w swoim małżeństwie, w swojej rodzinie, bliższej, dalszej, zachowuj przykazania. I wtedy te relacje będą prawidłowe. Teraz mówimy o relacjach nieprawidłowych, od razu jest pytanie, czy były zachowane przykazania i od razu widać, gdzie nie były zachowane, które przykazania. I stąd jest cierpienie, stąd jest krzyż, który trzeba podjąć, bo to jest nasze zadanie na ziemi, nieść krzyż, ale to nie znaczy, że mamy tracić nadzieję. Po prostu takie są wybory. Człowiek został obdarzony przez Boga wolną wolą na swoje nieszczęście i może dokonywać złych wyborów, które będą skutkowały nie tylko tym, że nie zostanie wpuszczony do jakiegoś domu na święta, co już jest wielką niekiedy obrazą i powodem do zerwania więzi, ale nie będzie wpuszczony do nieba na wieczność. I to jest sprawa, o której się w ogóle nie myśli, bo to, że tutaj się coś tam nie ułoży w jednego czy drugiego dnia, to jest drobiazg, co to jest w stosunku do wieczności. A teraz przeżywamy ten okres próby, gdzie dokonujemy wyborów. Katolicy nikogo nie zmuszają, jak muzułmanie, obcinaniem głów, jak się nie nawrócą. Masz wolność, wybieraj. Przed sobą leży dobro i zło, życie i śmierć, co wybierzesz? To będzie twoje. I to jest przekleństwo nasze, że tą wolną wolą Pan Bóg nas obdarzył i musimy tych wyborów dokonywać, bo wolę mamy słabą. I bez Bożej pomocy niekiedy właśnie podejmujemy złe decyzje. 23:27, 3 minutki nam zostały. Jeszcze jakieś przesłanie, tym razem może już bożonarodzeniowe.
Właśnie Jezus, takie maleńkie dzieci, no, tak sobie go mamy przed oczami, wyobrażamy sobie tę sytuację, jak on się rodzi, przychodzi na ziemię i jest księciem pokoju. Kimś, kto potrafi wejść w relacje rodzinne, małżeńskie. I naprawdę myślę, że tutaj wiele tych sytuacji, o których państwo mówili, trzeba byłoby właśnie jemu powierzać, ale tak naprawdę powierzać. Z zaufaniem. I myślę, że zresztą też to widzieliśmy nieraz, że potrafi przemieniać niesamowicie relacje. Naprawdę cuda się dzieją. jeżeli jemu naprawdę do końca zaufamy. My czasem po swojemu próbujemy wszystko robić. To nie znaczy, żeby nic nie robić, ale jednak tak zupełnie po swoim, jak robimy, to nie wychodzi. I on się wtedy z tego jakby wycofuje. I ten Jezus przychodzi na ziemię, jest księciem pokoju i on potrafi tego ryczącego lwa w nas przemienić, czy w nas, czy w innych. I to bezbronne jagnię i ten tak zwany ryczący lew, pamiętamy to czytanie, kobra, agresywny wilk, zgłodniały niedźwiedź, może stopniowo uczłowieczyć. Więc trzeba, to potrzebna jest wiara i zaufanie do Niego. I tego życzymy Państwu w ogóle na te święta, takiego zaufania do Pana Jezusa. Ja jeszcze też chciałam tutaj dodać, że życzymy Państwu wiele radości, szczęścia, ale szczęście to nie znaczy właśnie przyjemne życie i szczęście nasze to nie znaczy, że mamy życie bez żadnych problemów. Można być szczęśliwym, a naprawdę mieć życie niełatwe, ale to szczęście polega na tym, że żyjemy z Bogiem i jesteśmy szczęśliwi, że On z nami jest i mamy z Nim i żyjemy według Jego przykazań, tego, co On mówi, Jego słowa, Jego woli.
Ja jeszcze bym taki apel miał do nas wszystkich, bo i do siebie też, żebyśmy właśnie wykorzystali ten czas i spróbowali może odezwać się, nawiązać kontakt z osobami, o których żeśmy już dawno nie pamiętali, żeby wyciągnąć tą dłoń i okazać pamięć właśnie tym, którzy czekają na nas, na naszą pamięć, a my to zaniedbaliśmy.
No i na mnie przyszła kolej, żebym złożył Państwu życzenia świąteczne. Jeszcze opłatka nie ma, ale ja tak jak łamiemy się tym opłatkiem, tak też z Państwem chciałem, dzielę się cały czas w tych audycjach tym dobrem, które otrzymałem od Boga. Bóg jest źródłem dobra. I tym dobrem mamy się dzielić. Życzę, żebyśmy potrafili, żebyście Państwo potrafili dzielić się tym dobrem. Nie swoimi zmartwieniami, boleściami, ale dobrem, bo dobro buduje dalsze dobro. Świadectwo o miłości daje materiał, daje napęd innym, żeby podjąć te starania, zapomnieć o krzywdach, a zacząć kochać, bo tylko miłość ma przyszłość i tylko z miłości będziemy rozliczani na końcu życia. Nie z innych dóbr, nie z tego, ile żeśmy się nauczyli, ile pokończyliśmy fakultetów, tylko z miłości. I dlatego życzę Państwu tej otwartości na Bożą miłość, jak ją mając czyste sumienie, będąc w stanie łaski uświęcającej, możemy czerpać garściami. Pan Bóg nas cały czas obdarza tyloma łaskami, żebyśmy ich nie przepuścili przez dziurawe palce, dziurawe ręce, tylko kierowali je do tych, którzy są koło nas, którzy tego potrzebują. Dużo radości właśnie wtedy się otrzymuje, właśnie od innych, których obdarowujemy bezinteresownie. Wtedy otrzymujemy to, że tą wielką radość, której się nie kupi w najlepiej zaopatrzonym markecie. Bożej radości życzę Państwu.